Minęła 21.34, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Tak jak mówiliśmy w telewizji Trwam, o 19.30 witamy się ponownie, witamy naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj nasz zacny gość, pan poseł mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Europarlamentu z Polski oczywiście. Witamy serdecznie panie mecenasie ponownie.
Szczęść Boże, witam ojca jeszcze raz i witam słuchaczy Radia Maryja.
A właśnie, dla tej części, która do nas teraz dołączyła, a wcześniej może tak jeszcze była przez ileś tam czasu telewizji Trwam, bo chcemy kontynuować temat rok oddalający się demokracji. Kończy się bowiem rok 2014, już za kilka dni nowy rok 2015 i my podsumowujemy niejako ten rok, mówiąc o wielkim problemie, że właściwie 25 lat po tym, jak mówimy, po tej transformacji ustrojowej, możemy mówić o jakimś takim cofaniu się, jeśli chodzi o przemiany demokratyczne. To jest bardzo niebezpieczne, bardzo niedobre i powiem, że bardzo przykre, że przykro nam tutaj jest być nawet w studiu i o tym mówić, bo pan mecenas, przecież pan poseł, no, był już pełnym politykiem dojrzałym, kiedy ta transformacja się dokonywała. I teraz może powiedzieć, że podsumowując ten czas, no, widzi, że jesteśmy tutaj, oddalamy się od tych ideałów, od tego, o co walczyliśmy tak bardzo mocno, można powiedzieć, walczyły pokolenia czy tysiące ludzi, myślę tu o zrywie Solidarności i tak dalej, i tak dalej. Przecież to był ruch i jest to ruch demokratyczny, pracowniczy, robotniczy. Na nim wyrosła ta niby wolność teraz obecna, z którą mamy tyle problemów. Wiem, że pan poseł w programie telewizyjnym przedstawił pewne tutaj symptomy, oznaki, ale też takie pewne konkretne miejsca, gdzie mamy do czynienia z tym właśnie oddemokratyzowaniem się, a więc i sądy, sądownictwo, potem także przykłady wyborów, zafałszowania wyborów, przykłady przesłuchań polityków, w tym prezydenta i tak dalej. Więc tytułem wstępu, panie mecenasie, prosimy bardzo o tutaj zagospodarowanie naszą wyobraźnię w tym temacie.
Dziękuję bardzo i może zacznę od takiego przypomnienia, jak swego czasu był bardzo ostro, brutalnie atakowany ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, kiedy na spotkaniu w Brukseli, mówiąc o różnych problemach, które spotykają Radio Maryja, dyskryminacyjne praktyki, telewizję Trwam, wspomniał, że to są praktyki podobne do tych, jakie są w państwach totalitarnych. Wtedy ta wypowiedź była bardzo atakowana. W kraju słyszeliśmy takie głosy wielkiego oburzenia. No a rzeczywistość jest niestety potwierdza te słowa, dlatego że w Polsce mamy do czynienia z praktykami, no, które są charakterystyczne dla państw, delikatnie mówiąc, niedemokratycznych. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem oddalania się demokracji od Polaków. Polska w coraz większym stopniu staje się państwem, gdzie demokracja jest zagrożona. I takich kilka wydarzeń, ja się skupię na tym, co się wydarzyło w ostatnim roku, bo to jest ten 2014 rok, mocno nas oddalił od demokracji. No to jest już właściwie ósmy rok rządów koalicji PO-PSL się zaczyna i to jest konsekwencja tych rządów. Ten brak demokracji to jest wynik określonych rządów, trzeba o tym pamiętać. To się stało, to się nasiliło w ostatnich latach, ale w tym ostatnim 2014 roku no takim symptomatycznym wydarzeniem było to, co nazywano aferą podsłuchową. Pamiętamy te rozmowy w restauracji u Sowy czołowych polityków obecnego obozu władzy, między innymi pana ministra Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych, na szczęście już byłego, zapłacił, ale po długim czasie dopiero stanowiskiem za tę aferę. No ale drugi bohater tej najważniejszej rozmowy, pan Marek Belka, jest dalej prezesem Narodowego Banku Polskiego, a to wtedy właśnie panowie rozmawiali o tym, co zrobić, jak oszukać społeczeństwo polskie w sytuacji, gdyby niebezpiecznie wzrosły notowania opozycji Prawa i Sprawiedliwości. Co zrobić, jak będą notowania Prawa i Sprawiedliwości wynosiły 43%? No to wtedy trzeba uruchomić takie działania, żeby nie dopuścić do władzy głównej partii opozycyjnej. No to trzeba użyć pieniędzy Narodowego Banku Polskiego, dodrukować pieniędzy, najkrócej mówiąc, bo do tego to się sprowadzało. No i podjąć różne zabiegi, żeby oszukać społeczeństwo polskie, stworzyć wrażenie, że się sytuacja poprawia, w związku z czym jeszcze raz obecnej władzy społeczeństwo zaufa, a potem, no to prawda, już wyjdzie na jaw, ale to obecna ekipa pozostanie przy władzy. O to najkrócej mówiąc chodziło. No jeszcze tam różne inne rozmowy były, które wpisywały się właśnie w ten klimat takiego zabiegu oszukania społeczeństwa przez rządzące nim obecnie elity. I to był taki pierwszy nóż w plecy demokracji, tak bym to określił. No a kilka miesięcy później stała się rzecz jeszcze gorsza. Myślę tutaj o tych listopadowych wyborach samorządowych i o ewidentnych fałszerstwach wyborczych. To słowo budzi wielki sprzeciw też i ataki, jak można mówić o fałszerstwach, kiedy nie ma dowodów na fałszerstwa. A no czasem jest tak, że przestępstwo jest, a dowodów jego popełnienia nie ma. Bywają takie sytuacje. Oczywiście bardzo trudno jest udowodnić, złapać za rękę, udowodnić fałszerstwa wyborcze w wielkiej skali, ale no powiedzmy sobie szczerze, 2,5 miliona głosów nieważnych w wyborach do sejmiku, prawie co piąty głos, tam 19%, o ile pamiętam, było nieważnych głosów w wyborach do sejmiku, no to trzeba zapytać, jak to możliwe? Jak to się stało, że Polacy nagle nie umieją głosować? Polacy, którzy radzą sobie z wszystkimi wyborami do sejmu, są takie same jak do sejmików, tak samo się głosuje. Na partie, na listy, wybiera się jednego kandydata z jednej listy partyjnej i do Sejmu potrafią głosować, a do sejmików już nie. No więc poza tym ta różnica w głosach, znaczy w liczbie, w procencie poparcia dla partii, które pokazały badania exit poll, czyli te przy drzwiach lokali wyborczych. Bardzo miarodajne badanie, no bo wtedy się ludzi pyta, nie na kogo będziesz w przyszłości głosował, tylko na kogo głosowałeś przed chwilą, minutę temu dosłownie. I te badania pokazały, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików bardzo wyraźnie, 32-27% z Platformą Obywatelską, czyli o 5 punktów procentowych prawie. I w 8 województwach miało najlepsze wyniki. No a potem ukazały się po wielu dniach, po wielkim bałaganie, zamieszaniu w Państwowej Komisji Wyborczej. Pamiętamy, co się tam działo, włącznie z aresztowaniem dziennikarzy, którzy przyszli tam się interesować tym, co się tam dzieje, awarią systemu informatycznego, ręcznym liczeniem głosów, zaprzestaniem prac wielu komisji wyborczych. Jeden wielki chaos tam zapanował. No ale kiedy ogłoszono wreszcie te wyniki, no to się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość ma tylko 26 z ułamkiem procenta, nie te prawie 32%. Natomiast cudownie wzrosły notowania PSL-u z 17 na 24%. No to jest nieprawdopodobne, tak? Coś takiego przeczy prawom jakiejkolwiek statystyki, matematyki, rachunku prawdopodobieństwa, czegokolwiek, takie wyniki po prostu są niemożliwe. Te głosy na Prawo i Sprawiedliwość nie mogły wyparować gdzieś w powietrze. One były, badania exit poll pokazały, że one były, a z drugiej strony PSL-owi cudownie nie mogło przyrosnąć. I to pokazuje, że
nawet są dowody, wydaje słowo, przepraszam, pan Wąsik, tak, radny miasta Warszawy, z sejmiku mazowieckiego, mówi, że widział wyniki własne i nagle kilkaset głosów mniej, prawda? Czyli coś było zapisane, a potem wymazane, więc przedziwne rzeczy się działy. I co ciekawe, były takie jakby, tak jak są czarne dziury, się mówi, nie? Że tak. Gdzieś tam powiedzmy w powietrzu kosmiczne, to były też takie regiony Polski, że akurat była taka jedno, takie kilka, że akurat tam było jak najwięcej. Potem tam było, że, czyli to nie było jakieś tam równomiernie rozłożone, tylko takie ekstremalne, prawda, tutaj no, przesadne, nieważne liczby.
Nie no, proszę ojca, to jest tak niewiarygodne, że to można porównać to choćby z wyborami europejskimi. Kilka miesięcy wcześniej są wybory europejskie. No, te, które trudniej jest fałszować, pewnie nie były fałszowane, bo tam to dość proste wybory, wszystkim jedne wybory. Dlaczego te samorządowe mogą być fałszowane? Bo tam naraz jest kilka głosowań, to znaczy są na prezydentów miast czy wójtów, do rad miast, do rad powiatu, do sejmików wojewódzkich, więc cztery jednoczesne głosowania. Potem przy liczeniu tych kart jest dużo, one są rozkładane gdzieś tam, więc ktoś, kto chce oszukiwać, a motywy do takiego oszukiwania są oczywiście, to ma do tego bardzo duże możliwości i bardzo trudno jest wykryć takie, czy złapać za rękę kogoś podczas takich oszustw i stąd się to bierze. Natomiast już trudniej jest w innych wyborach, na przykład do Parlamentu Europejskiego, trudniej jest to szukać. No to ja tylko przypomnę, że na przykład w województwie łódzkim, tam gdzie ja startowałem z list Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość miało prawie 38% głosów, a PSL miało 6% głosów. A następnie za kilka miesięcy są wybory do samorządu i wyniki są, no Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale minimalnie wyprzedzając PSL. No tak się gwałtownie nie zmieniły sympatie wyborców. Nic się takiego nie stało, co by to uzasadniało. Zresztą żadni tutaj, nie wiem, politolodzy tego nie są w stanie objaśnić, wytłumaczyć. I myślę, że no, tutaj nie trzeba, znaczy trzeba by było być bardzo naiwnym człowiekiem, żeby uwierzyć, że to są prawidłowe wyniki wyborów. No nie są prawidłowe i to jest już wielki dzwon na alarm, na trwogę wręcz, bo jeśli zaczynają się fałszerstwa wyborcze w wielkiej skali, to w takiej, które zmieniają wyniki wyborów, no to nie ma demokracji. To znaczy demokracji wbito nóż w serce. O ile ta sprawa, te rozmowy usowy, najkrócej mówiąc, i te treść tych rozmów, to wskazuje, że próbowano wbić demokracji nóż w plecy, to tutaj te fałszerstwa wyborcze to jest nóż wbity w serce polskiej demokracji. I oczywiście to trzeba zmienić. Już była próba zmiany tego stanu rzeczy na przyszłość. Prawo i Sprawiedliwość, no, po pierwsze wzywało do tego, żeby unieważnić wyniki do sejmików, no ale do tego nie doszło. Druga rzecz to jest zmiana systemu wyborczego, samego sposobu przeprowadzania wyborów, żeby te oszustwa były niemożliwe. Przezroczysta urna i kamery, one dzisiaj nie są wcale takie drogie, w tysiącach, setkach tysięcy miejsc w Polsce na ulicach miast są instalowane. Dlaczego nie mogłyby być w 20 kilku tysiącach komisji wyborczych? Niewielki koszt, a jednak patrzenie na ręce no, utrudnia jakiekolwiek nadużycia. Obecna koalicja natychmiast ten projekt odrzuciła, natychmiast. Urny nie mogą być przezroczyste. No ja powiem tak trochę może sarkastycznie, choć temat nie do żartów, że na tej samej zasadzie urna nie może być dla nich przezroczysta, jak kapelusz magika nie może być przezroczysty, no bo magik czasem wyciąga króliki z kapelusza, podobnie jak te dziwne głosy z tej urny są wyciągane. Tak jak ten kapelusz nie może być przezroczysty, to chyba z tych samych powodów urna nie może być przezroczysta, bo nie można wtedy dokonywać wielu sztuk, które się obecnie dokonuje.
Poza tym ta kamera nie byłaby nad miejscem, gdzie wyborca skreśla.
A nie, no oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No, wyborca głosuje w miejscu, które nie może być widoczne. To jest jasne, że tajemnica głosowania nie może być naruszona. Tu chodzi o kamerę tam, gdzie się liczy głosy. Gdzie się liczy głosy, no, żeby było widać jak... Zresztą sam sposób liczenia głosów. Każdy głos powinien być pokazany wszystkim członkom komisji, mężom zaufania. Każdy głos powinien być odnotowany. Nie powinno być takiego liczenia głosów w podgrupach, bo wtedy można oszukiwać i tak dalej. No ale obecna władza bardzo się boi zmian w systemie wyborczym. Widocznie to jest im na rękę. Ten system, ten bałagan, który no, urąga nawet standardom takiego państwa demokratycznego. Wszędzie właściwie w Europie ten standard przezroczystej urny, myślę tu o zachodniej Europie, o tych utrwalonych demokracjach, na przykład we Francji. No, wiem, jak się odbywają głosowania we Francji. Jest przezroczysta urna, jest członek komisji, który tę urnę otwiera. Wyborcy głosują w kopertach, wrzucają koperty, ale nikt tam do tej urny głosów nie dosypie, bo jest jeszcze licznik głosów, który musi się zgadzać z liczbą kopert wrzuconych do tej urny. Więc to jest system, który wyklucza takie nadużycia. W Polsce można by to wprowadzić i projekt Prawa i Sprawiedliwości był, został odrzucony. I widocznie tym, którzy na tym korzystają, no zależy, żeby tak dalej było. Ale ja wierzę głęboko, proszę ojca i proszę słuchaczy, że no, wybory prezydenckie i wybory parlamentarne dadzą się upilnować, te samorządowe były za trudne. Tu niektórzy mówią, że no, Prawo i Sprawiedliwość mogło się więcej przyłożyć do dopilnowania tych wyborów. Być może tak, ale no, tego magika, który wyciąga króliki z kapelusza, trudno jest upilnować i przy tym skomplikowanym systemie wyborów do samorządów też to było trudne. Wybory prezydenckie i wybory parlamentarne są do upilnowania i tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby to było ostatnie oszustwo wyborcze w Polsce, to, które się dokonało w wyborach samorządowych, bo to, że ono było, nie ulega wątpliwości. Jeszcze raz powiem, no trzeba by było być człowiekiem bardzo naiwnym, żeby uwierzyć w to na przykład, że PSL uzyskało w Polsce 24% głosów, że w niektórych województwach dostało 50%, tak jak prawie 50% w Świętokrzyskim. To są wyniki tak odbiegające od jakichkolwiek no, racjonalnej oceny sytuacji politycznej, że nie można ich w żadnym razie przyjąć jako prawdziwe. I to był ten drugi cios w demokrację, ale było tych wydarzeń takich antydemokratycznych, bym powiedział, więcej. No, było odejście spektakularne premiera Donalda Tuska na, no, w atmosferze zachwytu, w euforii wręcz, na funkcję, jakby to był wręcz cesarz Europy. No, funkcja ważna oczywiście w Unii Europejskiej, ale bez przesady, nie dająca wielkich wpływów, ani wielkich możliwości decyzyjnych, funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej. No ale przede wszystkim, dlaczego mówię o tym w kontekście zagrożenia demokracji? No bo odchodzi z Polski premier po 7 latach rządzenia, nie rozlicza się z tych rządów, nie staje przed wyborcami do oceny tych wyborców, nie przedstawia bilansu swoich rządów, tylko zostawia państwo i odchodzi, jak gdyby nigdy nic, i jeszcze hołdy odbiera, że osiągnął taki wielki sukces. Trudno sobie nawet wyobrazić taką sytuację, że no na przykład Angela Merkel albo François Hollande, prezydent Francji, albo David Cameron, premier Wielkiej Brytanii, odchodzi ze swojej funkcji na jakieś stanowisko europejskie, jakiekolwiek by ono nie było. To jest nawet niewyobrażalne. Ktoś, kto by im to zaproponował, oni by to uznali za obrazę. Bo przecież poważne państwo, no to osoby pełniące najwyższe funkcje w poważnym państwie się powinny poważnie z tej funkcji wywiązać. Więc to byłoby w ogóle nie do pomyślenia. Natomiast w Polsce odegrano spektakl wielkiej radości. Pan premier został wielkim tutaj urzędnikiem europejskim. Jeszcze na dodatek pani wicepremier też poszła na funkcję komisarza, więc zostawili państwo, nie rozliczywszy się, bez jakiegokolwiek sprawozdania. Odchodząca władza powinna się rozliczyć z tymi, którzy im tę władzę powierzyli, czyli z narodem, ze społeczeństwem, a oni tego nie zrobili. I to jest antydemokratyczne. To jest też oddalanie się demokracji, to co się stało w związku z awansem, w cudzysłowie mówiąc, awansem Donalda Tuska. Następna rzecz taka, która no, zagraża demokracji, to jest to, co mnie szczególnie martwi, to jest trzecia władza tak zwana, czyli sądownictwo, wymiar sprawiedliwości. No niestety tutaj coraz bardziej narasta takie wyalienowanie się wymiaru sprawiedliwości ze społeczeństwa. Coraz bardziej widać w tej władzy elementy takiego państwa w państwie. Sędziowie, a ostatnio również prokuratorzy, na skutek tych zmian, które obecna władza wprowadziła w państwie, dotyczy to również prokuratury. Sądy są niezawisłe, a prokuratura jest niezależna. I to oczywiście niezawisłości sędziowskiej nikt nie kwestionuje. Ona jest fundamentem wymiaru sprawiedliwości, ale niezawisłość to nie może być nieodpowiedzialność. A tak to niestety w Polsce jest. Mamy na przykład przejawy tego, że często sędziowie stawiają się ponad prawem. Mamy coraz bardziej bulwersujące fakty dotyczące prawdopodobnej, no bo tego jeszcze nikt nie udowodnił, afery korupcyjnej w Sądzie Najwyższym. Od 6 lat trwa śledztwo, są bardzo poważne materiały wskazujące na możliwość skorumpowania się wysoko postawionych sędziów. Są nagrania z CBA, bardzo kompromitujących rozmów, wskazujących na korupcję. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Tutaj podejmowaliśmy nawet kilka interwencji w minionym roku. Dlaczego ta sprawa nie znajduje swojego finału, choć śledztwo podobno trwa. W stosunku do zwykłych ludzi to bardzo szybko się działa, w stosunku do takich szaraczków, można powiedzieć, bardzo, bardzo biednych ludzi, czy nie mających za sobą żadnych wpływów. Mieliśmy tę historię, że gdzieś tam za batonika kogoś, jakiegoś upośledzonego chłopaka gdzieś tam zamknięto, trzymano w więzieniu. No ja znam zresztą, słuchacze Radia Maryja też znają te historie, o których ja opowiadałem w swoich felietonach cotygodniowych. Ile naprawdę wielkiej ludzkiej krzywdy, takiego niefrasobliwości w wskazywaniu ludzi, w pomiataniu nimi. To jest niestety rzeczywistość polska. Nie twierdzę, że dominująca. Może nie jest aż tak, że nie wiem, że to jest już zjawisko powszechne, ale ten margines jest niebezpiecznie szeroki. On się poszerza. Przykro to powiedzieć, poszerza się i naprawa wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim wprowadzenie większej odpowiedzialności, to jest wielkie zadanie. Ja wiążę to też z wyborami prezydenckimi i z kandydaturą Andrzeja Dudy, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, prawnika, doktora praw, bo to musi być, prezydent powinien być nie tylko takim notariuszem, który powołuje na stanowiska sędziów tych, których mu się przedstawi, ale on powinien być kimś w rodzaju pierwszego sędziego Rzeczypospolitej, ma prawo łaski, może przeglądać sprawy sądowe, może naprawiać poprzez to prawo łaski błędy, może stwarzać też takie poczucie bardzo ważne dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, że ktoś jednak patrzy sędziom na ręce. Urząd prezydenta jest dobrym do tego, właściwą do tego władzą. Prezydent powołuje sędziów, ma prawo łaski, więc ma, no i ma mandat narodu, a więc powinien być właśnie takim, tak powinien pełnić swoją funkcję. Prezydent Komorowski zupełnie tego nie robi. Nawet jakieś tam próby o zwrócenia się o łaskę w bardzo takich drastycznych sprawach spełzały na niczym, bo zupełnie nie ma takiego poczucia, że coś może w tej sprawie zrobić. Także tu musi być czujne oko i ręka prezydenta musi dotyczyć wymiaru sprawiedliwości. To jest jeden ze sposobów naprawy sytuacji. No, oczywiście potrzebne są zmiany prawne, ustawowe. Zbyt mało czasu, żeby o tym w szczegółach mówić, ale jakby zatrzymanie tej oddalającej się demokracji to są w dużej mierze zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości. No i media, proszę ojca, to jest wielki problem, dlatego że my mamy do czynienia z takim wielkim uzależnieniem mediów od obecnej władzy. No dzisiaj duża część mediów, te media takiego oficjalnego nurtu, które ostentacyjnie popierają władzę. Kiedy się słucha wiele audycji radiowych w mediach komercyjnych, ale także niestety również w mediach publicznych, no to cały czas atakowana jest opozycja. Nawet dzisiaj rano słuchałem w jednej ze stacji komercyjnych takiej cotygodniowej audycji. Tym razem zwykle tam są politycy, tym razem byli tak zwani niezależni publicyści. Myślę tak zwani, nie o wszystkich uczestnikach tej dyskusji, ale o dwóch w szczególności, którzy tam byli najbardziej aktywni. No to cały czas atak na opozycję, cały czas atak na Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość jest winne wszystkiemu, co w Polsce jest złe. Nie wnosi ustaw, nie uchwala ustaw, jakby zapominając o tym, że bardzo wiele inicjatyw, które Prawo i Sprawiedliwość wnosi, no jest po prostu odrzucane, nieuwzględniane albo trzymane w sejmowej zamrażarce. Także to jest kolejne zagrożenie. No wreszcie widzimy zagrożenie też dla demokracji w takim ograniczaniu praw obywatelskich tych gwarantowanych w Konstytucji. Myślę tutaj o, no choćby o demonstracjach ulicznych. 13 grudnia mieliśmy wielki marsz sprzeciwu wobec tych fałszerstw wyborczych. Ile wtedy słyszeliśmy zarzutów, że to jest podpalanie Polski, że to ci, którzy tam będą w tym marszu szli, to w ogóle podnoszą rękę na Rzeczypospolitą. Konstytucyjne prawo, prawo wyrażania sprzeciwu wobec złej sytuacji, która jest w państwie, no, była przedmiotem brutalnego ataku. Słuszne są tylko marsze z panem prezydentem, no, gdzieś tam z orłem, z czekolady, z balonikami, oto takie marsze się w tej chwili preferuje. To trochę tak przypomina jakąś tradycję 1 maja z PRL-u. Więc również i w tym zakresie jest poważne zagrożenie. No, mieliśmy wydarzenia 11 listopada, kiedy to no, wręcz policja tutaj brutalnością się wykazywała w stosunku do uczestników dozwolonych w końcu Rzeczypospolitej Polskiej demonstracji. Także tych zagrożeń dla polskiej demokracji jest wiele. Demokracja niestety oddala się z naszego kraju i zatrzymać ją mogą tylko zmiany polityczne w Polsce. Liczymy chyba wszyscy ludzie dobrej woli w Polsce, że takie zmiany nastąpią w 2015 roku. Są wybory prezydenckie, są wybory parlamentarne. One muszą być wygrane przez demokratyczne siły w Polsce, przez Prawo i Sprawiedliwość, zarówno prezydenckie, które będą w maju, jak i te parlamentarne, które będą zapewne w październiku albo może we wrześniu.
No właśnie, bo nie zawsze się zdarza, że w jednym roku są i te wybory, prawda? To jakoś tak jest, że zazębia się co jakiś czas. Mówimy, że do parlamentu jest to 4 lata.
Do parlamentu co 4 lata, prezydenckie co 5. W 2005 roku była taka sytuacja, że były prawie jednocześnie wybory prezydenckie i parlamentarne. Oj, tu ojciec mi jakby uświadomił, że to może być szczęśliwy rok, bo właśnie wtedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało i parlamentarne wybory, i prezydenckie.
W tym połączeniu, nie?
Więc jeśli to są wybory w jednym roku, to jest duża szansa. To może być dobry znak do zwycięstwa. Ja głęboko w to wierzę. Niektórzy już ogłosili, że prezydent Komorowski wygrał wybory, bo sondaże zaufania są dla niego bardzo korzystne. Ja myślę, że to te sondaże zaufania to raczej zaufanie do jakby pewien szacunek dla urzędu, niekoniecznie dla osoby. Ale no widzę naprawdę dużą wolę zmian w społeczeństwie polskim. To zresztą widać z wyniku wyborów samorządowych. Jakby te 32%, które pokazały badania exit poll, one są pewnie bliskie prawdy. No to jest i wygrana z Platformą różnicą ponad 5 punktów procentowych. To jest dobry prognostyk na wybory, które nas czekają w przyszłym roku.
Bo tak, idąc takim matematycznym obliczeniem, to właściwie taka szansa spotkania jest co 20 lat, prawda? Że się spotkają parlamentarnie, prezydenckie, no bo muszą być 4-5 razy. Skrócenie kadencji powoduje, że wiadomo, tu się tutaj doganiamy.
Tak, skrócenie kadencji było w 2007 roku i to trochę zmieniło ten kalendarz, tak, ale rzeczywiście za 20 lat.
I byłoby tak normalnie, więc może jakiś to jest też i okazja. W każdym razie społeczeństwo, no ja myślę, że pan poseł o tym wie, a my o tym wiemy, że dużo jest rozczarowanych, dużo jest takich rozdyskutowanych w takim sposób, bym powiedział, no nie wszyscy mają taką cierpliwość, prawda, żeby sobie pewne rzeczy przekazywać, bo gdzie tu jest siła prawdy, że rozmawiamy, przekazujemy sobie, ale nie jesteśmy jakimiś takimi, prawda, natrętnymi agitatorami, tylko po prostu no logiczność tam podyktowuje pewne rzeczy. Pokazujemy, porównujemy. Najpierw byłoby tak, żeby było dosyć dużo przykładów, nie? Popatrz, ci mówią to, tak rządzą, a tamta strona tak i tak było, nie? Tam były tylko 2 lata. Właściwie ktoś powiedział, że niecałe 2 lata, bo to były miesiące. I wiemy też, jakie było dużo... Nie chcę być adwokatem teraz Prawa i Sprawiedliwości, ale było dużo pozytywnych rzeczy, prawda? Ktoś powie, że była hossa tam pewna, ten zwyżka, ale na przykład wystarczy popatrzeć, jeżeli pan Kuzioł to przypominał, wzrost miejsc pracy, wzrost kredytów na mieszkania, zmniejszona liczba emigracji, bo to się dało zauważyć, czy powroty. No, pamiętamy, jak pan Tusk prawie że krzyczał, mówi, że powracajcie, powrócicie, prawda, że będziecie wracać. Polacy będą wracać, a ja nie chcę pomyśleć, co by było, gdyby zaczęli wszyscy wracać teraz, prawda, do tej rzeczywistości. A więc, bo jedno bym chciał zwrócić uwagę, pan jako prawnik, też poseł i też i pracownik, kiedyś prezes Najwyższej Izby Kontroli, to bym zwrócił uwagę na stan państwa. Jakie jest właśnie państwo polskie? Czy to państwo daje podstawę zaufania w to, że na przykład zabezpieczy jakoś, nie chodzi, że materialnie, bo to nie jest jakaś, prawda, dobry dziadek Mikołaj, tylko Polaka, tylko czy obywatel się czuje bezpiecznie? Czy obywatel czuje się jakoś tak, że na przykład wyjadąc za granicę, gdy go spotka jakaś opresja czy przykrość, że to państwo się upomni o niego? Czy ono będzie na tyle silne, że właśnie wyśle kogoś, kto będzie na przykład, nie wiem, szukał go gdzieś tam, prawda, bo został porwany? No teraz mamy dobry przykład misjonarza akurat, księdza Polaka, że no, była tam reakcja MSZ-u, ale przede wszystkim też i polityków z tutaj z prawej strony. Ale mi właśnie chodzi o stan państwa polskiego w tym kontekście.
To proszę ojca, podam taki przykład z takiej, z jednej z moich spraw interwencyjnych. Ona nie była, ja jej nie nagłaśniałem, bo rodzina nie chciała, żeby o tym głośno mówić. Przykra sprawa. Ale krótko powiem, bo to jakby jest ta pewna ilustracja, jak państwo polskie działa w stosunku do swoich obywateli za granicą. Pewien obywatel z południa Polski, Polak, został w Stanach Zjednoczonych złapany na przemycie jakiejś tam substancji, której posiadanie w Stanach Zjednoczonych jest zabronione. W Polsce taki czyn nie stanowi przestępstwa, a w Stanach, w części Stanów, bo tam jeszcze są prawa stanowe różne, więc w części Stanów jest to czyn zabroniony. No, sądy amerykańskie do łagodnych nie należą, więc tam się albo się przyznaje, to dostaje 5 lat, a jak się nie przyznaje, to dostał 20. Dostał 20 lat ten człowiek, żona z dzieckiem wróciła do Polski, a on został w amerykańskim więzieniu. I były długie próby przynajmniej sprowadzenia go do Polski. I w pewnym momencie władze amerykańskie dały zgodę na to, żeby on został przeniesiony do Polski. I proszę sobie wyobrazić, że długi czas, i to wymagało paru interwencji, żeby przekonać polskie sądy, że ten człowiek powinien wrócić do Polski. Dopiero później polskie prawo miało być tam już jakby ocenić ten czyn z punktu widzenia prawa polskiego, a polskie sądy nie chciały się zgodzić na przyjęcie tego człowieka, bo ten czyn nie jest przestępstwem w świetle prawa polskiego. Czyli niech polski obywatel sobie siedzi tam, bo nas on nie interesuje, nas nie obchodzi. Państwo polskie powinno w każdej sytuacji ściągnąć swojego obywatela do siebie, w każdej sytuacji. Nawet jakby to był przestępca w świetle prawa polskiego, to niech on ponosi karę tu w Polsce, bo to jest polski obywatel. Tu jest jego rodzina, tu jest jego państwo. Nawet jeśli ma być karany, ma siedzieć, to państwo polskie powinno się o niego troszczyć. No, ta sprawa skończyła się sprowadzeniem tego człowieka do Polski. Nie chcę o niej już więcej mówić, bo to jest przykra historia dla rodziny, dlatego nie mówię już w szczegółach.
A przez odwrotność przypomnę sobie sprawę pana Mazura, prawda?
Była też, no tak. No,
jak państwo amerykańskie silne, nie dajemy wam obywatela, bo no to za słabe macie panowie.
Mamy,
tak.
To my mamy wielokrotnie, to też z wielu spraw interwencyjnych znam takie historie, że jak się jakiś obywatel, nie wiem, Hiszpan czy Niemiec, to z takich związków mieszanych, małżeństw, które się rozpadły, zażyczy sobie, żeby mu dziecko z Polski zabrać, polskiej matce nawet, to bardzo chętnie polskie sądy tutaj dość gorliwie tutaj wydają takie decyzje. Gorzej w drugą stronę, gorzej jak trzeba jakieś dziecko do Polski sprowadzić, to wtedy są problemy. Więc to właśnie tak mniej więcej funkcjonuje, ale pytał ojciec o bardzo ważną rzecz, no, o diagnozę stanu państwa i co tutaj
właśnie
najbardziej...
Przepraszam, czas całą to pytanie, bo w sumie żeśmy słyszeli odpowiedź, prawda, przy tych całych ośmiorniczkach, nie? No, szef MSW.
To był. Tak. No, nie nadaje się do powtórzenia na antenie, ale no, że państwo teoretyczne, to może to. Tak, państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, ale była tam jeszcze taka fraza, z których do powtórzenia nadaje się słowo kamień i kupa. Resztę już nie będziemy przytaczać, no więc, ale proszę ojca, Ja chcę się odwołać do takiej bardzo poważnej wypowiedzi świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest wypowiedź z jego ostatniego wystąpienia 3-majowego w 2009 roku, z przemówienia podczas święta narodowego. Następnego święta już nie doczekał, bo wcześniej był Smoleńsk. I wtedy pan prezydent Lech Kaczyński powiedział tak, że będę czynił wszystko, żeby państwo polskie było silne, żeby potrafiło obronić najsłabszych, żeby wszyscy byli równi wobec prawa i żeby zawsze zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Do tego fragmentu wypowiedzi nawiązał ostatnio Andrzej Duda, zresztą współpracownik pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w swoim wystąpieniu takim przedświątecznym. Więc i o to chodzi. Proszę ojca, czy państwo polskie jest silne? No nie jest silne, no przykro to powiedzieć, ale w obliczu tych zagrożeń, które czyhają na gdzieś tam w świetle tego, co się dzieje na świecie, państwo polskie nie jest silne na miarę z jednej strony jego możliwości, a z drugiej na miarę zagrożeń, które wokół są. Czy potrafi obronić najsłabszych? Nie broni najsłabszych. Dzisiaj ludzie, którym się gdzieś życie nie ułoży, których dotknie jakieś nieszczęście, spadnie na nich jakiś problem wielki, to bardzo trudno się doprosić jakiejkolwiek pomocy od państwa. I ja znam taki przypadek, że rodzinie, która jest rzeczywiście w bardzo ciężkiej sytuacji, kobieta choruje, ma kilka chorób, ciężki stan zdrowia, nie może pracować, nie wypracowała sobie niestety, bo się zajmowała dzieckiem, prawa nawet do renty inwalidzkiej, z niewielkich dochodów męża się utrzymują, a urzędnicy socjalni doradzili jej, jakby się pani rozwiodła z mężem, to by pani mogła dostać zasiłek, a tak to macie za duże dochody. No, tak państwo potrafi pomagać wtedy, kiedy jest naprawdę ludziom potrzebne. Równość wobec prawa, mówiłem o tym, z jednej strony zamiatanie pod dywan wielkich afer, już się nie mieszczą pod tym dywanem, już tam już wystają. Afera hazardowa, afera teleinformatyczna, o tej podsłuchowej tak zwanej aferze to już tam przestało się mówić, miały być wielkie śledztwa, nie wiadomo co, nic z tego nie wychodzi.
Hazardowa też przeszła?
Hazardowa też gdzieś tam się rozeszła po kościach, tak. No więc to jest to Amber Gold, nic nie wiadomo co się z tym dzieje. Nie ma żadnych procesów i nie wiadomo kiedy będą. To się na płotkach zresztą skończy, a nie na rzeczywistych sprawcach tej afery. No afery korupcyjne typu pani posłanka sławna, chyba już znowu nie można po nazwisku mówić, bo uniewinniona została, złapana za rękę, ale chwyt był niewłaściwy. Nie tą rękę za krzywo, więc tak to mniej więcej wygląda. A z drugiej strony właśnie krzywdzenie zwykłych ludzi, mnie to najbardziej boli, proszę ojca, to, że no tak bardzo często człowiek taki właśnie sam gdzieś biedny, który zetknie się z tą machiną państwa, to ona go potrafi tak szybko zmiażdżyć.
No,
wie pan, młyny sprawiedliwości mielą powoli, takie jest powiedzenie, młyny sprawiedliwości mielą powoli, a tryby niesprawiedliwości miażdżą szybko.
Tak, no tytułem sprawiedliwości też pochwalę, wiadomo, w Telewizji Polską nie w całości wszystko akceptujemy, ale jest taki program, w którym pan występuje dosyć często. Ja też sobie go cenię, Sprawa dla reportera bodajże. I mówię, obserwując tam te sprawy, którą tam pani redaktor przywołuje, to mówię, dziękuję Bogu, że tych programów się nie tłumaczy na inne języki, na przykład, że Amerykanie nie wykupują tego. Bo można powiedzieć, że to jest tak, jak oni mają takie programy typu jak przeżyć gdzieś tam, prawda? Tak. Tylko, że to jest tak, że idzie tam człowiek na pustynię z kamerą, jakiś dramat się pokazuje, on jest filmowany, z tego jest, robi się show, prawda? A tam jest pokazane takie, po prostu takie sytuacje skomplikowane, takie właśnie już uniżenie tych ludzi, prawda? Jakieś takie totalne, jakby po prostu się chciano ich normalnie zmieść z ziemi. I dobrze, że są takie programy, że ktoś się nad tym problemem pochyla. No, jakoś wykorzystuje te środki. Powiem, że tam pan często jest takim jakby komentatorem, czy takim jakby
to jest program
prawnikiem. Tak,
pani redaktor Jaworowicz rzeczywiście bardzo, bardzo cenny, bardzo potrzebny.
Że go nie eksportujemy.
No, ale są też i przecież programy interwencyjne w telewizji Trwam.
Też
bardzo, bardzo też trudne sprawy. Telewizja Trwam bardzo ładnie też weszła w te problemy, ale to proszę ojca, tych spraw jest tak wiele. Tych drastycznych sytuacji czasem ludzie nawet boją się jakby przychodzić ze sprawą, ale boją się nawet, żeby nagłośnić ich sprawy, bo też nie wiedzą, że jakby no, żyją w strachu, w zagrożeniu. Nie zawsze nawet chcą, żeby jeżeli się uda pomóc, bo czasem słuchacze są ciekawi dalszego ciągu tych różnych spraw, to ludzie się boją, że nawet jak im się pomoże, to ale jak powiedzą o tym, że im się pomogło, to może ich znowu drugi raz spotkać.
Pamiętam w lecie taką sprawę, taka pani rozszczęsiona przyjechała, już nie mówiłem dokładnie gdzie, ale może nie pamiętam, może pamiętam, żeby panu przekazać, bo ona ma taką sprawę. Ja mówię, dobrze, no ale przecież tutaj jest ten człowiek, który to mierzy. Nie, bo on jest w zmowie z gminy z kimś, a ten z gminy to ma sąsiada, ten sąsiad tą ziemię moją chce zabrać i całkowicie, no ta kobieta wdowa i całkowicie, no bezład, ręce rozłożyła, biedna to było po mszy, ja mówię, że panu przekażę, pan się jakoś tym trochę zajął, prawda, konkretnie.
Tak, tak, tak.
Ale mówię, no niesamowite rzeczy, prawda, że takie powiązania, to jak wygląda jakieś małe państwa się czynią w niektórych częściach Polski, nie chcę tu straszyć, bo może nie był wezwany teraz do jakiegoś sądu, ale no taki był przykład tej kobiety.
Ale to, proszę ojca, jak to w ogóle państwo polskie działa? To ja podam taki przykład też właśnie z jednej z tych spraw interwencyjnych. No pewna pani w sprawie sądowej tam, to dotyczyło nawet jakiegoś sporu o grób w ogóle tam, no ale to nawet mniejsza o to, o czego dotyczy spór.
System,
pani,
tak.
pani się zwróciła, miała pretensje do sądu, już mniejsza o to, bardziej czy mniej uzasadnione, ale zwróciła się do Krajowej Rady Sądownictwa. I Krajowa Rada Sądownictwa odpisała jej długą dość epistołę, w której jej wyjaśniła, jakie są uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa, długie tam litania przepisów i na koniec, że Krajowa Rada Sądownictwa nic nie ma do sądów i w związku z tym odsyła jej tą skargę z powrotem. No, ja tutaj podjąłem interwencję, no bo w końcu, ja nie wiem, czy ta pani ma rację, ale ktoś powinien się jej sprawą zająć. Jest nawet przepis wyraźny w kodeksie postępowania administracyjnego. Jeżeli ktoś pisze skargę nie do tego organu, do którego powinien, to ten organ niewłaściwy powinien przekazać skargę temu właściwemu. No więc Krajowej Rady Sądownictwa, najwyższego tego organu sądowniczego, też to powinno dotyczyć. Jakaś refleksja powinna być nad tym, no nawet jakieś takie zastanowienie się nad tą skargą. Dlaczego ten człowiek się skarży? Krajowa Rada Sądownictwa jest zwierzchnim organem w zakresie rozpatrywania skarg na sądy. No więc tutaj delikatnie, czy nawet, może nawet niedelikatnie, dość stanowczo zwróciłem uwagę. Wiem, że ta sprawa ma być rozpatrywana na prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, ale no nawet na takich szczeblach no bardzo wysokiej władzy taka spychotechnika. Odepchnąć tego obywatela, niech on się nie plącze, niech on nam nie zawraca głowy. Władza ma mieć spokój, komfort, a ten człowiek niech tam gdzieś za bramą zostanie. No przecież były drastyczne historie, że ludzie popełniali samobójstwa. No, spalił się człowiek, który nie mógł z jakimiś doniesieniami o korupcji się przebić przez bezduszność urzędników i pozbawił się życia. Znam inne sytuacje, że z powodu jakichś tam no strasznych rzeczywiście krzywd poprzez aparat skarbowy wyrządzonych pewna pani prowadząca przedsiębiorstwo też popełniła samobójstwo. Dochodzi naprawdę do ludzkich tragedii. Skądinąd, proszę ojca, liczba samobójstwa to jest...
No, większa niż ofiar wypadków.
Więcej niż ofiar wypadków drogowych, tak.
Których jest dużo.
To jest już ponad chyba 6 tysięcy rocznie. I to dwukrotnie wzrosła w stosunku do... Właśnie tutaj, proszę ojca, warto o tym przypomnieć.
Małe miasteczko.
Jak się porównuje rządy Prawa i Sprawiedliwości, ten okres lat 2006-2007, liczba samobójstw była wtedy najniższa w całej historii od kiedy są notowane. Tak. Więc to też jest taki, bo przecież no, ludzie z rozpaczy to robią, z jakiejś desperacji. To jest...
przybicie całkowitego.
Tak, no więc to też jest jakiś miarodajny wskaźnik tego, co w Polsce dzieje.
Panie mecenasie, teraz mam takie wrażenie, że jakbyśmy rozmawiali, oczywiście środki techniczne są inne, ale byśmy rozmawiali teraz koniec roku 1918. Powstało państwo polskie, wszystko się rodzi, wszystko się na nowo skleja, a przecież mamy już 25 lat po tej transformacji. Mamy ministrów, mamy rząd, mamy premiera, mamy osoby, które biorą pieniądze za to, żeby tym wszystkim kierować. Ale widzi pan, wchodzę na stronę chociażby w polityce, pani Stankiewicz taką wypowiedź Ewa będzie robiła, czy zanotowała. Ja ją znam tylko z ról matki, córki i babci. Na temat pani premier się wypowiada. Pani Ewa Stankiewicz. Jest to coś na rzeczy, prawda? Pewne kompetencje pewnych ludzi, czy one są na miejscu.
No więc to, proszę ojca, to jest jakby dalszy ciąg tego, o czym mówiłem nieco wcześniej, że ta ucieczka premiera, tak, która mi się kojarzy z taką frazą z piosenki Seweryna Krajewskiego, uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd. Więc to była ucieczka przed tym wstydem, bilansem tych rządów. No ale jakby drugim etapem było stworzenie takiego medialnego spektaklu, że oto przychodzi nowa pani premier, całkowicie nieodpowiedzialna za to, co było wcześniej. I wszystko zaczyna się od nowa, tak jakby w ogóle te rządy nie trwały już 7 lat z okładem, tylko dopiero w tej chwili się zaczynały. No i spektakl, no to Tusk był i jego ekipa, całe te rządy były przesiąknięte tym PR-em tak zwanym, czyli tym cały czas spektaklem, ale teraz to idzie jeszcze dalej. To co się dzieje wokół pani Kopacz, to nie wiem na ile z jej samym jakby tutaj wolą, ale w końcu jest premierem, odpowiada za to, a na ile to jest jakaś tam cała strategia jej otoczenia. Ale no bez przerwy jest właśnie pokazywanie. Matka Polka, babcia Polka, w ogóle świetna.
Dobrze, niech taki będzie też, bo to jest też i kobieta i tak dalej, tylko że co jest na pierwszym miejscu? Nie?
No więc no, o to chodzi, no więc
priorytet.
No wiadomo, no chwała, że ma rodzinę, życzymy jak najlepiej jej rodzinie. To
dzisiaj mamy niedzielę świętej rodziny, ale pomyślmy, czy wszystkim rodzinom...
To człowieku i życzymy pani premier i jej rodzinie naprawdę wszystkiego najlepszego, no ale jej rolą jest odpowiedzialność za wszystkie polskie rodziny. Za wszystkie polskie rodziny i ona powinna występować w roli polityka. My chcemy wiedzieć, co ona robi, co ona ma do powiedzenia w sprawie Ukrainy, w sprawie imperialnej polityki Rosji, w sprawie tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, w sprawach gospodarczych Polski, a ona w zasadzie się nie wypowiada albo bardzo tak omijając kluczowe problemy. Więc no, jeśli to tak ma wyglądać rządzenie Polską, a obawa jest, że tak będzie wyglądać, no to stracony, mam nadzieję, tylko rok, proszę ojca. Mam nadzieję, że to będzie stracony tylko rok. Jestem przekonany, że Polacy no, chyba się już poznają na tym, że to są rządy takie do jutra tylko, rządy pozorowane. No a te taśmy tak zepchnięte gdzieś tam, schowane pod dywan, no pokazały, że jest to również ekipa, która no, ma na myśli przede wszystkim swoje korzyści, a nie troskę o państwo.
I też jeszcze kończąc już te wstępne rozważania, dzisiaj niedziela świętej rodziny, mówimy o programach prorodzinnych. Popatrzmy, co przez te 7 czy więcej lat się zrobiło, jak się zaczynało i wtedy mówić, co teraz możemy zaproponować rodzinom, na przykład wielodzietnym. I też pytanie i odpowiedź, dlaczego też na przykład Polki, czy w ogóle Polacy decydują się mieć rodziny liczniejsze na emigracji niż u nas na miejscu. To pytanie retoryczne, bo wiemy dlaczego, prawda? Jakie tam jest, jak są tam przyjmowane dzieci, jak u nas, w jakich warunkach i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ciągle mówimy, że to jest podstawa gospodarki, to jest podstawa narodu, żeby były rodziny, żeby były dzieci, bo to zapewni nam późniejsze podatki i tak dalej.
No tak, ale to tylko się o tym mówi, natomiast rzeczywiście, no niestety tak jest, że no, warunki mimo wszystkich trudów i bólu całego, który łączy się z emigracją, no to tam są warunki lepsze do tego, żeby zakładać rodziny, funkcjonować, żyć niż w Polsce. Niestety, no ja, każdy z nas chyba w swoim otoczeniu zna takich ludzi, widzi, wyjechali, jakoś tam żyją, do Polski nie mają do czego wracać, ani pracy nie ma, ani warunków socjalnych. No ale to są koszty tego wszystkiego, co się dzieje, tych różnych afer, tego rozkradania państwa polskiego, nazwijmy to po imieniu. bo przecież to, co się dzieje przy prywatyzacji, przy różnych kontraktach dotyczących czy to instytucji państwowych, czy państwowych podmiotów gospodarczych. No tutaj występujący wczoraj poseł Kuźmiuk, mój kolega z Parlamentu Europejskiego i nie tylko, kiedyś jeszcze jako poseł na Sejm śmiał zapytać o to, ile na kontraktach z administracją państwową korzysta taka spółka medialna obsługująca rząd, Kammedia się nazywa. No to w odpowiedzi na to pytanie ta spółka oskarżyła posła Kuźmiuka o naruszenie jej dóbr osobistych i podała go do sądu. Byłem jego pełnomocnikiem w tym procesie. No, udowodniliśmy, że w ogóle tego procesu nie może być, bo poseł ma na szczęście immunitet. Niektórzy mówią, że to jest w ogóle niepotrzebne, ale widać, że poseł opozycji czasami może uniknąć zupełnie absurdalnego procesu. To proszę zważyć, nie wolno zapytać nawet, ile państwo płaci, bo to nie chodzi o to, ile oni zarabiają, ile państwo im płaci, ile instytucje państwowe płacą. Już nawet takie pytanie jest samo w sobie podstawą jakichś zarzutów i próby takiego nękania sądowego. Także, a potem koszty tego płaci społeczeństwo, bo to, co gdzieś tam jest trwonione na różne kolesiowskie układy, no tego potem brakuje na pomoc najbiedniejszym, na tworzenie miejsc pracy, na to wszystko, co powinno być w państwie. No, jeden pociąg Pendolino, o którym ciągle słyszymy, on tam kosztował chyba 2,5 miliarda złotych. Ile można by spraw załatwić, bo efektów z tego pociągu nie ma żadnych. No, po prostu on nie ma torów, żeby tak szybko jeździć, jakie są jego możliwości. Gdzieś tam się podobno likwiduje inne połączenia kolejowe, żeby zabawka pod nazwą Pendolino mogła tutaj cieszyć oko władzy. I to są koszty, które potem się przekładają, to są pieniądze wydane na rzeczy niepotrzebne, a których brakuje potem na sprawy naprawdę bardzo ważne.
Niedzielne Polaków, rozmowy niedokończone z panem gościem, naszym pan poseł mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Europarlamentu. Rok oddalającej się demokracji, rozmawiamy z naszymi słuchaczami, już telefony już są i są oczekiwane, 655-2355, 655-2356 dla zagranicy, 655-2333, 655-2366, kierunkowy 5648 do Polski, 011 z USA i Kanady. i odbieramy pierwsze telefony. 22:28. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy panią.
Radio Maria?
Tak, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Mówi Teresa z Wielkopolski.
Kłaniamy się.
Ja witam, kłaniam się ojcu, jak i panu posłowi. I dla mnie jest on wzorem do naśladowania dla wszystkich posłów i w ogóle ludzi mających jakiś wpływ na to, co się dzieje w społeczeństwie, no mających jakąś władzę. Gdyby tak wszyscy działali, no ale to jest ideał, a ideałów nie ma. Także może się trafiają, ale ja już nie widzę. Chciałam powiedzieć o takich dwóch sprawach. Jedna to jest to, co zrobić z tymi więcej niż 50% ludzi, których w ogóle nie interesuje to, co się dzieje, nie idą do wyborów. No chwała działalności Radia Maryja, ale nie wszyscy jeszcze słuchają. A poza tym, no moje mają też jakieś, nie wiem, no poglądy, no jakby byli ślepi. No ja pokładam nadzieję, bo listy pasterskie są bardzo ważne, ale żeby tak każdy proboszcz już powie, albo przynajmniej jego zastępca powiedział, że co to jest grzech cudzy, głosowanie na kogoś, kto jest za zabijaniem, że jest grzechem zaniedbania, nie pójście do wyborów, tak mnie się zdaje. Ja nie jestem teologiem, ale ja tego nie słyszę. Może by się wtedy trochę ludzi ocknęło, że mają obowiązek zorientować się, na kogo głosować według i jakie mają poglądy przy tym, na kogo głosować i że ich obowiązkiem, no obowiązek to jest teraz słowo, no którego nie ma, iść do wyborów. No jak to widzi pan poseł? To jest dla mnie straszne i tak bolesne. Nie widzę tu roli Kościoła poza listami pastorskimi, które się jednym uchem słucha, a drugim wypuszcza.
Pani Teresu, ja może do pierwszy teraz w odpowiedzi jako tutaj trochę wyramienia Kościoła, bo to no, listy nie są czymś błahym. Listy są może też i taką i kanwą potem pod jakieś kazanie też, prawda, żeby z nich też potem wybrać jakąś esencję, bo raz odczytany, a potem może jeszcze być przywoływany. To jest raz. Druga sprawa to jest to, że no ma pani rację, że zawsze ksiądz proboszcz jest człowiekiem, jest obywatelem, więc może i ma obowiązek zachęcać do głosowania, jak my to czynimy. Natomiast pytanie, no jak jest z tym no konkretnym na przykład, że ma nam przy świętej dwóch kandydatów, prawda, na posłów. I teraz sam osobiście chyba nie może głośno powiedzieć, że popiera tego czy tego, bo może to jest pewne już takie pewna przesada. Natomiast o prawach moralnych ma obowiązek i tutaj mówić i przypominać. I myślę, że większość, to są chyba wyjątki, że tak jest może. Ale tu zostawiam głos, zawieszam, a oddaję głos panu posłowi.
Ja dziękuję bardzo pani za ten ciepły głos, za miłe słowa pod moim adresem, ale przede wszystkim za podniesienie tego problemu. Oczywiście to jest wielkim problemem w Polsce, że w kolejnych wyborach, poza jakimiś wyjątkami, chyba nawet w 2007 roku, kiedy była wielka mobilizacja właśnie przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, Platforma wtedy uruchomiła wielką akcję taką, między innymi SMS-ową, tuż przed, w ciszy wyborczej, kiedy rozsyłane były SMS-y, idź do wyborów, zmień Polskę. No więc ja myślę, że potrzebna jest wielka akcja mobilizacji, żeby ludzie poszli do wyborów rzeczywiście. To jest klucz. Powiem szczerze, no im większa będzie frekwencja, tym większa szansa na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście my nie oczekujemy od Kościoła, to nie jest rola Kościoła, żeby udzielał poparcia jakiejkolwiek partii politycznej. Natomiast no, ja tutaj nie chcę wchodzić, broń Boże, w jakieś tutaj podpowiadanie, co ma robić Kościół. Natomiast no, to, co robi, to, co ja uważam za słuszne, to jest wskazywanie, że wyborcy katolicy powinni się kierować w swoim wyborze, oceniać to, jak partie, jak kandydaci respektują bądź nie respektują tych właśnie wartości chrześcijańskich, na których oparty jest Kościół. I to widać, ktokolwiek śledzi życie publiczne w Polsce, to widzi, jakie partie są przywiązane do wartości chrześcijańskich, a w ślad za tym i do narodowych, patriotycznych, a które te wartości lekceważą, to widać. Więc ja myślę, że że to hasło Prawa i Sprawiedliwości, czas na zmiany, ono dociera do opinii publicznej, trzeba je wzmacniać maksymalnie, żeby jak najwięcej ludzi właśnie poszło do wyborów i dało wyraz swojej woli zmian. To już było widać w wyborach samorządowych, no niestety wyniki wyborów samorządowych zostały wypaczone, czy no sfałszowane wręcz, ale wierzę, że jestem pewien, że z prezydenckimi i z parlamentarnymi sobie poradzimy, nie dopuścimy do fałszerstw, oczywiście przy pomocy dziesiątek tysięcy, czy może nawet setek tysięcy ludzi dobrej woli, na których liczymy, którzy będą potrzebni, żeby w tych wyborach pomóc, żeby do fałszerstw nie dopuścić.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Mówi Andrzej Korejbo z Olsztyna. Tak jednym okiem patrzyłem, jest teraz taki program o dzieciach na ulicy w Leningradzie, na dworcu. No i tam też w sumie jest demokracja. I teraz jest pytanie, czy klasa ta, która pretenduje do roli rządzenia, reprezentuje cały naród, czy konkretnie jakieś wybrane grupy, czy interesy konkretnych ludzi. No bo niby jest demokracja, a teraz czy do wyborów mogą startować na przykład ludzie? Jest parytet kobiet, mężczyzn, a czy jest coś takiego, żeby na przykład ludzie nie posiadający wykształcenia wyższego, no mogli startować w wyborach i reprezentować tą grupę ludzi interesu, których jest więcej. Widzimy, że ludzie ci z wyższych sfer myślą tylko o tym, żeby pieniądze się kręciło u tych, co się dobrze mają. Papież nas uczył w encyklice Laborem Exercens, że potrzebny jest sprawdzian właśnie dla takich rządzących. Sprawiedliwa płaca rodzinna, czyli tam, gdzie jest rodzina, tam głowa rodziny zarabia na tą rodzinę i wtedy dzieci nie muszą po dworcach, po ulicach się błąkać, po jakichś domach dziecka. No bo jeśli taki rodzic miał pracę, a powiedzmy jej nie ma, traci sens życia, traci możliwości zarabiania środki na życie, wtedy te dzieci też nie mają warunków, żeby żyć w takich rodzinach. No i teraz jest pytanie, jakby tak przyjrzeć się tym ludziom, którzy siedzą w parlamencie, nie słuchać tego, co oni mówią, bo to jest pod publiczkę, żeby ładnie wypaść, tylko żeby zobaczyć konkretnie, jakie są ich czyny, czyli za czym głosują, jakie projekty są ustaw i czy to służy społeczeństwu takiemu, żeby tych wszystkich ludzi, którzy się rodzą, zagospodarować, żeby ich wciągnąć w ten system, czy też właśnie jest system stworzony po to, żeby zniewalać ludzi, wykorzystywać ich, wyssać, a później miliardy wsadzić do kieszeni. Akurat o tym był wcześniejszy taki film, gdzie bogate firmy umiejętnie w raje podatkowe uciekają, żeby wykorzystać ludzi, zgarnąć pieniądze, wsadzić do kieszeni, a społeczeństwo niech sobie szuka śliwek, nie wiem, szczawiu czy moreli, jak to jeden poseł
tak
odpowiada.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
To oczywiście bardzo ważny problem, na który pan zwrócił uwagę, ten problem biedy, biednych dzieci gdzieś pozostawionych bez opieki. No ale to taką sytuację w Polsce obserwujemy i to niestety narasta, to znaczy bieda się w Polsce rozszerza, a ona jest wynikiem złej polityki, braku perspektyw dla ludzi. Bezrobocie produkuje biedę. Często te dzieci gdzieś błąkające się to są pozostawione bez opieki dzieci rodziców, którzy gdzieś tam musieli wyjechać, czasem zostawiać swoje dzieci. No ale no, choćby taka decyzja jak przedłużenie wieku emerytalnego, to że kobiety mają pracować do 67 lat zamiast do 60 jak do tej pory. No te babcie, które zajmowały się, mogły się zajmować, czy mogą się jeszcze zajmować dziećmi w trochę młodszym wieku, jeśli będą musiały pracować do 67 lat, to rodzi kolejne problemy społeczne, więc oczywiście Prawo i Sprawiedliwość bardzo chce to zmienić i między innymi cały program pomocy rodzinie, ten tych zasiłków 500 zł na dzieci, żeby dać możliwość matkom zajmowania się dzieci, prorodzinny program, żeby więcej dzieci się rodziło, ale żeby były pod opieką, to wszystko temu służy, więc zdajemy sobie sprawę z tego problemu, o którym pan powiedział i chcemy to zmieniać.
No właśnie, tylko mówimy, czasami jest tak, że brak nam albo odwagi, albo tylko mówimy, a nie chcemy nic działać, bo też jeszcze, panie pośle, ten aspekt 50% frekwencji, prawda, czy tam 45 idzie, reszta nie idzie. Jak to jest? Co jest tą drugą częścią? Co z nią się dzieje? Zniechęceni? Oburzeni? Nieinteresujący się?
No to jest dobry właściwie jest temat do jakichś pogłębionych analiz. Ja mogę się tutaj kierować jakimiś swoimi obserwacjami. No są ludzie nawet bardzo inteligentni, którzy tak czasem opowiadają, czy odpowiadają na pytanie, nie, mnie to nie obchodzi, mam dosyć, wszyscy politycy są jednakowi. Ja myślę, że nawet jest to podsycane, to znaczy obecna władza zdaję sobie sprawę z tego, że wyniki jej rządzenia są tak złe, że części ludzi nie namówią do tego, żeby na nich głosowali, więc oni chcą, żeby oni nie głosowali w ogóle. I to jest takie, na przykład mówi się klasa polityczna. Albo rozpętuje się do maksimum jakieś no, przykre, godne pożałowania zdarzenia, jak tam gdzieś z tymi rozliczeniami poselskimi, z tymi kilometrówkami. Ale jakby obciąża się winą wszystkich, próbuje się obrzydzać całą politykę i wywołać taką reakcję, mnie to nie obchodzi, ja nie idę do wyborów. Więc trzeba jednak pamiętać, no także w rozmowach, to jest taka prośba i do słuchaczy i apel, żeby nawet w rozmowach z ludźmi, z tymi, z którymi się rozmawia na tematy, tocząc jakieś tam Polaków rozmowy, żeby mówić o tym, że nie ma czegoś takiego jak klasa polityczna, że to nie jest tak, że wszyscy politycy są jednakowi, że to się jednak różni, że są ci, którzy odpowiadają, którzy rządzą, którzy mają w rękach instrumenty władzy, którzy są odpowiedzialni za złe rzeczy, które się w Polsce dzieją i tak. Są tacy, którzy chcą to zmienić,
tak
którzy
myślę,
nie rządzą.
Nie idąc do wyborów, to tak jakbym dawał głos tym, którzy teraz obecnie
Ależ
rządzą.
Ależ tak, no proszę ojca, no to, dokładnie tak jest, to znaczy no, jaka była frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych? Około 46 chyba procent, czy no, w każdym razie grubo poniżej 50. I z tych 40 paru procent na Platformę Obywatelską też głosowało 40, czyli no tak naprawdę to 1/5 wybierała tych, którzy rządzą. 1/5 społeczeństwa.
Ścieliła no, tym,
może
którzy...
akurat ta bardziej zadowolona niektórym. Niektórym w Polsce żyje się wcale nie najgorzej. No, daj im Boże, wszyscy byśmy chcieli, żeby się, no było hasło, żeby się żyło lepiej wszystkim. No żyje się lepiej może właśnie tej 1/5 części społeczeństwa, która zadowolona z tego, że jest jej lepiej, idzie i głosuje, podtrzymuje ten układ władzy. A to, że innym jest gorzej, no w jakiejś mierze powinni sami z tego wyciągnąć wnioski. Nie idziesz do wyborów, to tak jakbyś głosował na tych, którzy obecnie rządzą. Nie idziesz do wyborów, to nie dajesz szans na zmianę tego, co jest w Polsce. No tylko, że słuchaczy Radia Maria, to ja nie potrzebuję
oczywiście,
do tego przekonywać.
To
najbardziej,
mamy, tak,
to najbardziej zaangażowany
taka,
społecznie.
Myślę, wydaje, że
chwała Radiu Maria, że taką aktywność potrafiło wytworzyć, ale ja wiem, że żaden ze słuchaczy Radia Maria nie opuści
Ale
wyborów.
Może nas ktoś podsłuchuje, może ktoś przejeżdża, teraz wraca ze świąt, gdzieś w samochodzie
może to, tak,
przekręcił gałeczkę i już słucha nas i może się przekona. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Witamy. Szczęść Boże Ojcu Boże. I szczęść Boże Panu posłowi. No, pan poseł już wie, ja już nie będę, bo to może jest też krępujące, ale dla mnie też jest pan człowiekiem kryształowym. Panie pośle, więc tak, w nauce Kościoła jest coś takiego, że Kościół co roku przypomina te same sprawy. I to jest bardzo ważne, bo to się utrwala lepiej w świadomości. Ja też chciałem pewne rzeczy przypomnieć. Otóż jest takie polskie porzekadło, że nie wolno robić z gęby cholewy. I to jest takie, no można powiedzieć, zdrowie przysłowie. Bo kto to robi, no to automatycznie staje się kłamcą. I już jest spora liczba osób, która wpisała się na tą listę potencjalnych kłamców. Na pierwszym miejscu chciałbym wymienić pana Tuska, który po prostu ma całą stertę niezrealizowanych obietnic. A poza tym jego awans do Unii Europejskiej za wysługiwanie się obcym państwom nazywa się to zdradą interesu narodowego. I już poeta, nasz ukochany polski poeta, pisał kiedyś, że chcąc tron swój własny ocalić, wolał ochronić, wolał raczej ojczyznę sprzedać niż bronić. W oczach prostego człowieka ktoś taki jest degeneratem politycznym. Pani Ewa Kopacz, kłamstwo smoleńskie i ostatnie. Nie dam skrzywdzić swojej ojczyzny, jeśli chodzi o sprawy energetyczne. Po spotkaniu z panią Merkel całkowite odejście od tej wspaniałej deklaracji. Pan Piechociński tydzień przed wyborami do Europarlamentu przekazuje informację o tym, że gazoport w Świnoujściu ruszy w czerwcu bieżącego roku, a już tydzień po wyborach, że ewentualnie w połowie przyszłego roku. Niedobrze się stało, że ten człowiek zasiadł przed mikrofonami Radia Maryja, ale to zostawiam, no powiedzmy, ocenie Matki Bożej, bo to jest jej radio. I teraz od ludzi, którzy zasiadają na fotelach rządowych, oczekuję, że będą to osoby wiarygodne. Jak mogę traktować prezydenta jako osobę wiarygodną, jeżeli ukrywa się przed opinią publiczną w czasie przesłuchiwania sądowego, zapraszając tylko media zaprzyjaźnione? I to, co się przesączyło do opinii publicznej, to są takie fakty. Czy, pytanie sądu, czy czytał pan aneks do, na temat likwidacji WSI? Nie czytałem. A w innym znowu momencie mówi, że aneks to jest 800 stron tendencyjnych oskarżeń jego osoby. Skąd on o tym wie, skoro nie czytał? Poleganie na opinii doradcy jest chyba niemiarodajne. Oczekiwałbym od mojego prezydenta większej bystrości umysłu. I na tle tych niepozytywnych przykładów dzisiaj w Radiu Maria mieliśmy słowa Jana Pawła II, które usłyszeliśmy w czasie jego spotkania ze światem kultury. I mówi tak. Największym źródłem zadowolenia dla człowieka jest poczucie jego moralnej wartości, a osiąga się to poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. No i to jest wykładnia, bo ja bym nie powiedział, że kluczem do, powiedzmy, do osiągnięcia sukcesu jest pójście na wybory. To jest tylko, powiedzmy, jakby przepis, ale klucz jest w tym, żeby po prostu pracować nad wychowaniem świadomego społeczeństwa, żeby po prostu, tak jak mówił Jan Paweł II, ludzie sumienia, człowiek, który ma właściwe ukształtowanie wnętrza, jego nie trzeba namawiać, on pójdzie na wybory, bo on wie, że to jest potrzebne, że to jest słuszne. A ci ludzie, o których pan europoseł wspomniał, że ich było tak mało, tych samobójców, tutaj powiedzmy, mi się wydaje, że diagnoza jest w tym, że to są ludzie, ci, którzy popełniają samobójstwo, którym odebrano nadzieję. I to jest najgorsza rzecz, że no, naszym rodakom odebrano nadzieję. No i po prostu ci, którzy, no powiedzmy, chcą ten, nieść ten, powiedzmy, ciężar, bo on jest ogromny, to po prostu nam nie wolno tracić nadziei i mamy dalej po prostu zachowywać swoją godność i wiarę, że jednak będzie lepsza Polska. Ja w to wierzę. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, panie Pawle, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję. No, pan Paweł bardzo pięknie powiedział, co prawda ostro tutaj, ostrymi słowami o tych niespełnionych obietnicach, no ale to jest fakt. Ci, którzy rządzą, mają... Nie rozliczyli się, mówiłem już o tym wcześniej, nie rozliczyli się ze społeczeństwem, ze swoich rządów i nie stanęli ze wstydem, powinni stanąć i odpowiedzieć, dlaczego nie zrealizowali tego, o czym wielokrotnie mówili w swoich przedwyborczych obietnicach. I to dwukrotnie, bo przecież dwa razy wygrywali wybory parlamentarne. Ale dotknął pan tutaj sprawy bardzo istotnej, tej właśnie i wypowiedź o świętego Jana Pawła II i o tej godności człowieka. To jest rzeczywiście wartość jakby niedoceniana i zatracona w naszym państwie. To, że dzisiaj jest tak wiele krzywd, tak wiele niesprawiedliwości, bierze się w dużej mierze z tego, że lekceważona jest godność człowieka. I takie podejście, że no bo tak prawo mówi, bo takie jest prawo, krzywda się dzieje człowiekowi, ale co nas to obchodzi, tak mówi prawo. Nieprawda. Prawo nie może być przeciwko człowiekowi. Prawo musi być zawsze dla człowieka. Tak trzeba poszukiwać takiej jego interpretacji, żeby ono człowieka nie krzywdziło. I to jest, ta godność jest szczególnie ważna. Ludzie są odzierani ze swojej godności. Rzeczywiście pan zwrócił uwagę na bardzo ten poważny problem. Bo człowiek godny nie pozwoli sobą manipulować, nie pozwoli się właśnie zepchnąć, zniechęcić do udziału w życiu państwowym. Odbudowa tego poczucia godności Polaków jest, ono jest w Polakach oczywiście, ale gdzieś czasami przytłumione i trzeba nad tym, oczywiście musimy wspólnie to w sobie odnaleźć. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Godni, ludzie godni nie pozwolą się zniewolić.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon, bo bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie będzie powalny, panie Chrystu, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Szymorze ojcze, Janusz Ukrony i pozdrawiam serdecznie pana posła. Dzwoniacy z Chicago. No, ja tak troszkę o tych wyborach powiedzieć. No mi, ja dalej się to nie chcę wiedzieć, żeby tak to prosto było cygalać, żeby też teraz wygrali wybory. Bo nie myślę, żeby ludzie i tak już całkiem byli ogłupieni. A ogłupieni są, to ja myślę, żeby najwyższy czas, żeby się obudzić. I co jeszcze powiem? Choćby te wybory były przekręcone, to tak sobie myślę, do kogo się tu zgłosić, jak te same przekręty w Polsce. Ja myślę, najwyższy czas, żeby się naprawdę Polacy obudzili, bo żebyśmy się nie obudzili, to pomijanie w rynku wnoczniku. I ta ojciec, jak to mówi, to go bardzo serdecznie pozdrawiam. Padmy im na ręce i słowo też się poznaje. Bo to, co robimy z Polską, to ziemia nie ta. Naprawdę źle się dzieje w Polsce, tak. I modlę się, żeby rzeczywiście dobra partia, myśli o PiS. Ja nie mówię, że oni są kimś, ale widzę i czuję, że coś chcą zrobić do narodu polskiego.
Panie Jacku, oczywiście zgadzamy się, pan tylko wyraża swoje zachęty i zdanie, więc może jeszcze weźmiemy jeden telefon z pytaniem, bo to będzie lepsze tutaj połączenie. Gorąco pana pozdrawiamy, panie Jacku. I telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę bardzo.
Stanisław z Lublina.
Kłaniam się.
Witam ojca Janusza i pana posła, pana ministra. Ja mam tak może dwie takie główne sprawy, które chciałem poruszyć. Ostatnie wybory to jest jedno. No i tak może wizerunek medialny PiS-u w mediach publicznych. Tak niedawny, no i może jeszcze aktualny. Jeżeli chodzi o ostatnie wybory, te samorządowe, były rozmowy niedokończone około 3 miesiące temu, 3,5. Ja się tam dodzwoniłem. Przedstawiłem się tak jak dzisiaj. Z tego telefonu dzwoniłem co i teraz. I poruszyłem temat, ażeby w wyborach samorządowych zabezpieczyć komisje wyborcze ze swojej strony, żeby były ci mężowie zaufania, żeby wyniki z poszczególnych komisji zebrać i podliczyć własnym sposobem wyniki krajowe, żeby mieć własne. Był tam przedstawiciel PiS-u. Odpowiedź była taka. I to na antenie, także to do sprawdzenia. Więc proszę pana, no nam zależy głównie na, będzie zależało na wyborach do Sejmu, bo tam się zdobywa władzę. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, no będziemy się starali w miarę możliwości będziemy się starali. I mniej więcej tak było powiedziane, że obsada tych komisji i takie dbanie o to uczciwość, to takim, tak jak to było powiedziane, no tak pół na pół. No przyjąłem to trochę ze smutkiem. Później, za około kilka dni, bo to tak śledzę i media publiczne też, pan Błaszczak się wypowiadał w telewizji publicznej, nie wiem skąd ten temat, właśnie na taki temat, i było takie zdanie. PiS nie jest w stanie obsadzić własnymi siłami wszystkich komisji wyborczych. I to było do wyborów jeszcze około 3 miesiące. Także i mniej więcej tak później, jak teraz analizując sytuację, i tak się działo. Przecież przez ten czas przed wyborami nie było żadnych akcji z PiS-u, ażeby te komisje obsadzić. Można było się przecież porozumieć z Ruchem Narodowym, z Nową Prawicą. W komisji, jeśli byłoby dwóch, trzech z opozycji, no to bardziej to można upilnować. Nic takiego nie było. No i efekty takie są, jakie są. Także ja uważam, że tu było no, po prostu no, niedopatrzenie. No, z góry założone, że tak wyjdzie. Na przykład, jeszcze przykład jeden. W Lublinie, na prezydenta Lublina, PiS wystawił osobę, to był Grzegorz Muszyński, może to i przyzwoity człowiek, ale go nikt nie znał przed wyborami. Nikt go nie, znaczy mało tam, może jakaś mała grupka, nie był ani medialnie, w ogóle nie był znany. No i nawet i ten pan po przegranych wyborach, bo wiadomo, że przegrał, z Platformy wygrał, powiedział, jak na miesiąc działania, na miesiąc, bo to na miesiąc przed wyborami to nazwisko się pokazało, no to jeszcze niezły wynik. Podobnie w Krakowie. Pan Lasota, kandydat PiS-u na prezydenta, po przegranych wyborach też powiedział, jak na 3 miesiące pracy przed wyborami, jeszcze nie jest taki zły wynik. Tak samo w Krakowie ten kandydat tak późno był wystawiony. Także sądzę, że przecież wybory były wiadomo, że rok wcześniej, że będą wybory, można było kandydata gdzieś jakoś naświetlać, pokazywać w mediach. Nic takiego się nie dało. Nie robiło. Warszawa i Wrocław. Te ostatnie wybory na prezydentów tych miast. W tych miastach taką obietnicą przedwyborczą było to, że wprowadzimy ci kandydaci z PiS-u, wprowadzimy bezpłatną komunikację miejską. To wiadomo od razu, gołym okiem widać, że to było pod publiczkę. Nie było to jakoś bliżej wyjaśnione. I część z tego, co ja się orientuję, ludzi, no po prostu odepchnęło. Odepchnęło od tych kandydatów, no bo to było takie hasło pod publiczkę. To jest ta jedna sprawa.
Panie Stanisławie, tylko tak, ja pan się teraz tak, bo pan jest troszkę rozgoryczony, ale czy pan dalej jest sympatykiem PiS-u, czy pan się może zapisał do PZL?
Ja jestem sympatykiem prawicy no. I PiS-u, czy ewentualnie Solidarnej Polski. I od co najmniej 10 razy głosuję na PiS, ostatnio różnie na Solidarną Polskę i na PiS i dalej będę głosował, także jestem rozgoryczony, jestem, bo ja widzę, że tu nie ma działania po prostu, że po prostu, ja powiem wprost, nie ma dobrego przywódcy. A proszę ojca, jeszcze jedno, na przykład Tusk, co mówił o Polsce, wy Polacy... Na przykład dalej, polskość mi ciąży, polskość to nienormalność. Otrzymywał nagrody niemieckie tytułem tam różnych przywódców dawnych niemieckich. Za co? No za tą służalcość. I na przykład różne kampanie wyborcze były. Nigdy PiS tych tematów nie wyciągnął. Nigdy. Dlaczego? Przecież to trzeba byłoby. I jeszcze teraz wizerunek medialny PiS-u obecnie w mediach publicznych. No, najczęściej kto występuje w tych takich wieczornych, politycznych programach, gdzie tam z każdej partii ktoś tam jest. No, do niedawna był tak. Antoni Kamiński, ten co tam te Madryt. Był pan Hoffman. Jest Ryszard Czarnecki dalej. Ja uważam, że jest wiele osób, które lepiej by reprezentowały PiS. Na przykład nie ma profesor Piotrowski, Berecki, który tam ewentualnie był kandydatem na prezydenta Polski, profesor Szyszko. Jest wielu innych, po prostu takich wartościowych osób gdzieś się nie wyciąga. Jakoś to się ukrywa.
No ale właśnie, panie Stanisławie, ale ani ja nie wystawiam listy, kto ma występować wieczorem z PiS-u w Telewizji Polskiej, ani tym bardziej myślę pan poseł Janusz Wojciechowski, który korzysta z zaproszenia różnych mediów i jest dzisiaj u nas. Więc myślę, że już wystarczy, bo tak byśmy teraz, wie pan, to jest taka uzdrowienie przez pukanie młotkiem po głowie. No to nie jest za bardzo dobra droga. No, tak troszeczkę byśmy jednak, no pewnie trzeba mieć otwarte myślenie.
Jeszcze zdanie, no. Bo my tak się głaskamy po prawicy, a cały czas, a to do niczego nie prowadzi, bo no co, będą następne wybory i znowu jakoś zaniedbamy, no musimy coś zmienić. Moim zdaniem przywództwo już pokazało PiS-u, co potrafi, także tu najwyższy czas, bo szkoda Polski.
Tak? No, ale tak, ale to nie... Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie. Chociażby nie wiadomo, co tutaj wymyśli, to nie jest naszą możliwością zmienić przywództwo. I nikt nie chce zmieniać, bo nie jesteśmy, ja przynajmniej jestem członkiem zarządu i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy ja dziękuję, myślę, że to były jednak no, z życzliwości płynące sugestie, czasem trochę gorzkie. No, krytykę trzeba przyjmować oczywiście, ale proszę się nie martwić. Prawo i Sprawiedliwość ma silne przywództwo i myślę, że jak na te warunki, na tak potworne ataki, jakie spadają na Prawo i Sprawiedliwość, osobiście na pana premiera Kaczyńskiego, lidera Prawa i Sprawiedliwości, to naprawdę trzeba mieć stalową tutaj siłę, żeby to wszystko wytrzymać. Prezes to wytrzymuje i jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. Oczywiście pewnie można było zrobić więcej, żeby no, dopilnować wyborów samorządowych. Chyba nawet i my nie doceniliśmy skali determinacji w oszukiwaniu w tych wyborach. To takiej determinacji wielkiej aż nie było. I teraz jest, znaczy na pewno wybory prezydenckie dopilnujemy i wybory parlamentarne też, bo to jest łatwiejsze. Natomiast wybory samorządowe, żeby były bez oszustw, musi się zmienić ordynacja wyborcza. Nie da się ich upilnować przy tym systemie liczenia. To po prostu możliwości dla oszukujących są praktycznie nieograniczone. Natomiast prezydenckie, parlamentarne to jest co innego. Pan zarzucał za późne wystawienie kandydatów w niektórych miejscach. Być może dlatego w wyborach prezydenckich Prawo i Sprawiedliwość pierwsze zgłosiło kandydata na prezydenta. Jest nim pan Andrzej Duda i tutaj szybko, no, to nie jest jeszcze oficjalna kampania, ale rzeczywiście trzeba długo pracować, żeby kandydat został, z kandydaturą dotrzeć do wszystkich Polaków. To robimy. To są między innymi wnioski z tej poprzedniej kampanii. Także dziękuję panu za ten głos troski. A jeszcze jedno, no nie będzie pan miał na szczęście dylematu, czy Solidarna Polska, czy Prawo i Sprawiedliwość, bo Solidarna Polska idzie razem z Prawą i Sprawiedliwością do wyborów parlamentarnych. Tak. Sprawiedliwa Polska, tak, i popiera Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich.
No i właśnie, tu jest też ten wreszcie i Prawica Rzeczypospolitej, myślę, też. No,
chyba, i Prawica, tak. Rzeczypospolitej też, oczywiście, Marek Jurek i to środowisko, więc dwa, czy no, nawet trzy, bo to jest pan Gowin ten, więc tak, no, tak. Naprawdę prawica jest mocno zjednoczona. To był wielki problem, to rozbicie prawicy, ale myślę, że jesteśmy na naprawdę, wielki krok został zrobiony.
Dobra droga i to będzie zauważone, i myślę docenione przez wyborców, bo zawsze jest ten taki plus, prawda, za to, że ktoś się pozytywnie łączy dla sprawy, dla rzeczy. Natomiast popatrzmy tylko na tą drugą stronę, która utrzymuje się u władzy. Jednak pan Stanisław ma rację i cieszę się, że otwarty głos i tak dalej. Tylko mamy coś takiego, prawda, tutaj takiego typowo polskiego, że jak coś mamy zdecydować. Na przykład, nie wiem, taki przykład, żebyśmy, no potrzebny jest właśnie, nie wiem, następca tronu, szukamy księżniczki, żeby, prawda, było i tak dalej, bo taka droga jest naturalna. No to dobrze, już jest ta księżniczka pokazana, wiesz, to będziemy teraz znowu szukać, że to ma, że ma dwa piegi, prawda, że ten, że tą sukienkę nie ma taką ładną, jak powinna ta nasza, czyli szukamy też nieraz tam, gdzie nie potrzeba pewnych rzeczy, no to są, idziemy do przodu, jest coś zrobione i już coś się dzieje. Sami siebie osłabiamy też jako nie chcę powiedzieć ugrupowanie, bo myślę, że tam jakoś PiS jest scalony, ale powiedzmy ta część ludzi prawicy. Nie wiem, czy pan się zgodzi, panie mecenasie, że tak, takie jest, coś proszę, w czas polskiego.
Proszę ojca, zgodzę się ze swoim. No, na szczęście w głosie pana Stanisława nie było takiego już jakiegoś zniechęcenia, że to już ja...
On za dobre to mówił, tak.
Więc dobra, więc dlatego tak, przyjmuję, tak. Pan będzie głosował i no, można mieć krytyczne uwagi, natomiast no, ja chcę wyraźnie powiedzieć, że znaczy partii idealnej nie ma, ale jeśli już pan mówi o przywództwie, to naprawdę dzisiaj, jeszcze raz to powtórzę, na wyzwania, które staną przed Prawem i Sprawiedliwością po objęciu władzy, potrzeba polityka o stalowej odporności. Tak jest. O stalowej. I takim politykiem jest Jarosław Kaczyński. Nie ma w tej chwili kogoś, kto by go...
A ja pragnę zauważyć, bo nie też będę się panu laurki jakieś tutaj składał, tylko proszę bardzo, pan poseł człowiek konkretny, rzeczowy, od lat w polityce, i świadomie, dobrowolnie wybrał w pewnym momencie Prawo i Sprawiedliwość, opuścił swoją partię, od której był od początku. Przepraszam, tak sięgam do historii, ale pan ją budował, tworzył, był pan nawet jej prezesem. I potrafił pan wyjść z tego statku, bo widział pan, w którą stronę zmierza to wszystko. Więc to jest tutaj lekcja dla państwa jasna.
Widziałem, że dryfuję tam. Znaczy jakby nie jestem w stanie, nawet w pewnym momencie sterując tym statkiem, będąc jego kapitanem, zawrócić go we właściwym kierunku. To był, dziękuję, że ojciec to przypomniał, jakby w pewnym momencie...
Bo pan do PiSu nie wskoczył jak do szalupy nagle takiej, bo się topiło coś.
Nie, to nie
coś.
Było, ja nie miałem...
dalej płynąć sobie tym
ja
PSL-em.
Nie musiałem z PSL-u odchodzić, ale kiedy widziałem, że siły, które ciągną to stronnictwo w niewłaściwą stronę, są silniejsze ode mnie, to musiałem taką decyzję podjąć. I kiedyś powiedziałem takie zdanie, że właśnie będąc tam, że w wojsku byłem, ale komendy w lewo zwrot wykonywać nie potrafię. I to był ten przełomowy moment, kiedy uznałem, że trzeba się rozstać. A w Prawie i Sprawiedliwości znalazłem ten właściwy kierunek. Oczywiście czasem to lepiej idzie, czasem gorzej. Nie ma idealnych formacji politycznych i Prawo i Sprawiedliwość też nie jest zbiorem samych, tylko ideałów. Ale to jest partia polityczna, która steruje sprawy polskie w dobrym kierunku i która w dobrym kierunku je poprowadzi. Przede wszystkim odpowiedzialność za Polskę, troska o państwo, troska o silne państwo, troska o najsłabszych, równość wobec prawa, uczciwość, te wartości są w tej partii.
A mówi pan to z perspektywy też człowieka, który w pewnym momencie też głosował pewnie kiedyś na przykład kontra Prawo i Sprawiedliwości. Był taki moment w parlamencie, czy może przesadzam?
Ja miałem raczej przypominam sobie te momenty, kiedy współpracowaliśmy, kiedy ja jeszcze byłem w PSL-u. Na przykład to, że jest 12-letni okres ochronny, on się kończy niestety już na sprzedaż ziemi obcokrajowcom, to była wspólna inicjatywa kiedyś PSL-u, ale jeszcze innego PSL-u niż ten, który jest dzisiaj i Prawa i Sprawiedliwości, bo ten PSL, który jest dzisiaj, nie chce teraz nowej ustawy, żeby ochronić polską ziemię przed sprzedażą cudzoziemcom. Nie chce. Złożyliśmy projekt Prawa i Sprawiedliwości, a oni to blokują, utrudniają przeforsowanie tej ustawy w Sejmie.
Jakby ryby głosowały śledź, żeby osuszyć morze, prawda?
No tak to wygląda, więc jakby... No,
z założenia PSL.
Ja tutaj słyszę takie tezy, że tutaj, nie wiem, PSL taki sukces odniosło, takie zaufanie na wsi zdobyło. Ja nie widzę tego zaufania u prawdziwych polskich rolników i widzę wielką troskę i bardzo słuszną zresztą o to, co będzie z polską ziemią. To jest też jedno z tych zagrożeń dla demokracji. Ziemia i lasy to są ostatnie polskie skarby, które są w większości w polskich rękach. Musimy bronić i ziemi, i polskich lasów, a ta władza, która obecnie jest, ma wielkie zakusy, żeby polską ziemię powysprzedawać. Stąd i to ta moim zdaniem sztuczne tworzenie biedy na wsi po to, żeby rolnicy byli zmuszeni do sprzedaży ziemi. No a z lasami słyszeliśmy pozornie niby w konstytucji zagwarantowanie własności lasów, ale takie zagwarantowanie, żeby te lasy można było łatwiej sprzedawać.
No gdzieś tam czytałem w kabarecie jakimś takim, to jest skrót PSL, że posady dla swoich ludzi, tak, że no, żeby się utrzymało. Oczywiście to jest na granicach pewnej takiej, prawda, też i żartowy komedii.
Ale tak ludzie mówią.
Ale tak się gdzieś słyszy też to wszystko. W każdym razie no, w tym kierunku, bo jest pan tego przykładem, ja to kiedyś obserwowałem, bo ktoś może powiedzieć, że dobrze, mówi tak, bo już jest 20 lat w tej partii, tworzył ją wcześniej, gdzieś tam był u jakichś tam innych, które się przerodziły, prawda, w ilość tam lat wierny. Nie, człowiek, który świadomie wybrał, prawda, świadomie ocenił rzeczywistość realną i po prostu jest, kontynuuje to dalej. Mówię o panu tutaj europośle teraz już.
No oczywiście, no, dziękuję, że ojciec to podkreśla. No oczywiście mogłem być w PSL-u, w partii władzy i z tej władzy czerpać korzyści, ale mój wybór i myślę, że nie tylko mój, bo odeszło przecież wielu wartościowych polityków. Zbigniew Kuźmiuch, Zdzisław Podkański, Bogdan Pęki i wielu innych, którzy uznali, że dobro Polski jest właśnie tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, w tych wartościach.
A pan Dobrosz też nie był kiedyś w PSL-u?
Dobrosz był w PSL-u, z tym, że on odszedł do Ligi Polskich Rodzin.
Ale też jakoś na początku...
Tak, był w PSL-u, oczywiście
był
też odszedł.
Pan Dobrosz. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki Maria wieków. Teraz i zawsze.
Mówi Mirosław Lubelskiego. Miło mi gościć w państwa mediach. Zarówno Radio Maryja, jak i telewizję Trwam wysoko cenię, jako o wysokim stopniu kultury. Wysokim szacunkiem ceniłem i cenię pana prezydenta Kaczyńskiego, parę prezydencką. Mam zdjęcie z pieskiem tutaj za szybą, w swoim krenencie przechowuję pana prezesa. Jarosława Kaczyńskiego, wujka. Pozdrawiam serdecznie mojej rodziny. I chciałbym, aby rok 2015 był rokiem wyboru dla Prawa i Sprawiedliwości. Aby zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Prezydentem został profesor Andrzej Duda. Wtedy to się wszystko polepszy u nas w kraju. Po prostu zgadzam się z tym, co mówi pan poseł, pan Janusz Wojciechowski, ojciec prowadzący, pan Janusz. I serdecznie pozdrawiam Królu nam Chryste.
Dziękujemy, panie Mirosławie, za słowo, które pokrzepia pewnie, bo nie jesteśmy, jest pan łasy na jakieś tylko dobre słówka, no ale jak się słyszy jakąś taką, prawda, to człowieka też jakoś prowadzi.
Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim za te życzenia, żeby się spełniły te pańskie życzenia i nasze wspólne, tego, co ma się stać w 2015 roku. Mam nadzieję, że
rok charakterystyczny, tak się stanie. Rok charakterystyczny.
Rok charakterystyczny.
Dwóch wyborów.
Dwóch wyborów i tak 10 lat po tych wyborach, kiedy zwyciężył Lech Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, że teraz też będzie podwójne zwycięstwo. No bardzo właśnie. Potrzebne Polsce, bo to przecież nie chodzi o to, żeby nasze ambicje zaspokoić, tylko żeby po prostu zmieniać Polskę na lepsze.
10 lat, ja wiem, znam takie historie ludzi, 18-latków, którzy wtedy pierwszy raz głosowali. I głosowali, wiem, że za Platformą, bo argumenty takie pokazywali i tak dalej. I teraz wiem, że te osoby trochę się tego wstydzą. Ale ja mówię, nie musisz o tym opowiadać, że się wstydzisz tego, co zrobiłeś wtedy, że pomyliłeś się może bardziej, tylko po prostu wejdź do biura wyborczego i zagłosuj. I co ci mówi teraz serce po tych 10 latach? Co wtedy, jako prawda, wchodzący w młodość, dojrzałość człowiek masz, a co masz teraz?
A no właśnie, proszę ojca, to tak może tutaj troszkę humorystycznie opowiem, ale taki... Czasem na spotkaniach wyborczych o tym rozmawiałem z ludźmi, też właśnie tą taką fraszkę mówiłem, którą za chwilę chcę powiedzieć. Otóż Platforma rzeczywiście w 2007 roku uruchomiła taką akcję też bardzo, bardzo nieładną, która nie wiem w jakiej mierze, ale pomogła jej wygrać wybory. Zabierz babci dowód. No bo tutaj odwołali się właśnie do młodych, którzy chcą zmian prężnych, a tutaj starsi ludzie to już tam nie wiedzą, co jest dobre dla Polski. I na tych emocjach zagrano. Nie wiem, ilu tych wnuczków tak naprawdę te dowody
zabrało. Bo wcześniej była ta moherowa koalicja.
Tak, to było to moher i tak dalej. No, pogarda więc dla znacznej części polskiego społeczeństwa. Nie wiem, ilu tych wnuczków naprawdę te dowody zabrało, no ale ten zły klimat został zasiany w tych wyborach. No a potem jak podnieśli wiek emerytalny do 67 lat, a z drugiej strony ta biedna młodzież, która musi wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy do Anglii, no może nie jest temat do jakiegoś tutaj żartu, a to taki trochę gorzki żart i ja taką fraszką to kiedyś spuentowałem własnego autorstwa, którą tutaj przytoczę. No i coś ty, wnuczku, zrobił najlepszego. Sam strzeliłeś sobie wprost we własną piętę. Zabierałeś babci dowód i kolego... 7 lat poczekasz z babcią na jej rentę.
Więcej, 7 lat więcej.
No 7 od 60 do 67. No ale ja myślę, że ci, którzy się pomylili wtedy, nie ze złej woli pewnie, wtedy kiedy poparli Platformę, teraz wyciągną z tego wnioski i zmienią ten swój wybór. Zawsze jest na to czas i nikt nie ma za złe, że wtedy no, tej fali się niektórzy dali uwieść, ale widzą chyba, co się w Polsce dzieje. No a ci najmłodsi, którzy wchodzą już w to życie polityczne, to tutaj jest pozytywny trend. Prawo i Sprawiedliwość ma naprawdę bardzo dobre wyniki wśród najmłodszych wyborców. Więc młodzież, która jest krytyczna, która no, też zderza się z tym brakiem perspektyw dla siebie, no widzi, że w Polsce są potrzebne zmiany, więc oby one nastąpiły w tym 2015 roku i tutaj życzenia pana Jarosława są szczególnie cenne.
No właśnie, bo to jest ciekawe, te lemingi też sławne, do jakiego one roku, do wieku dożywają, to znaczy politycznego, kiedyś już ktoś przestaje być lemingiem. Czy to jest tak do końca się zostaje?
Nie, to chyba nie jest kwestia wieku, to jest, myślę, że kwestia pewnej postawy. Nie wiem, ja jakbyś staram się tego też terminu, nie wiem, rzadko go używam.
No też, bo nie mówię, jeżeli tak. Ktoś wprowadza moher, no to my mówimy...
Tak, to jest odpowiedź na moher, tylko dlatego. Lemingi, czyli no, tak, ci, którzy się takim stadnym odruchem kierują i co im się powie, to robią, usłuchają tej oficjalnej propagandy. No wielu ludzi rzeczywiście tym się kieruje, ale no ja myślę, że zaczną jednak...
Zostawiamy temat.
Tak,
o tyle jest to przykre, że telemingi no, wpadają w przepaść, pan wie, nie? Bo to
tak, tak, to są właśnie, tak, tak.
Idą napędzają i... się same strachem, i... ale oby
no
tak
więc
nie było.
To można powiedzieć, że stojąc nad przepaścią, że nie zrobią kroku naprzód jeszcze, tylko się zastanowią.
Tak, tak już mówiąc obrazowo, bo tak idziemy bardzo już szybko ku końcowi niestety. Bardzo proszę Radio Maryja, ku końcowi audycji.
Witam serdecznie ojca Janusza i pana ministra.
Kłaniam się, panie Piotrze.
Krótkie pytanie. 2010 wybory w województwie mazowieckim, samorządowe, 2011 poprawka do kodeksu wyborczego i następnie ostatnie wybory, szczególnie do sejmików. Ja uważam, że po prostu... I pytanie dotyczy jednej rzeczy. Dlaczego właśnie krótko przed wyborami, 2-3 miesiące wcześniej, ostatnimi, właśnie klub SLD zlecił tym profesorom socjologii, żeby zbadali przyczyny właśnie tych nieprawidłowości z 2010. Dlaczego tego nie zrobił Prawo i Sprawiedliwość zaraz po 2010, powiedzmy przed 2011, przed zmianą kodeksu wyborczego? I druga rzecz taka. Przy stole przykładowo jest ileś tam osób liczących te głosy w komisjach wyborczych po godzinie 9 zamknięcie lokalu. Większość może być sympatyków ewentualnie PSL-u lub uzależniony od wójta sołtysa i tak dalej, od EPO. Wystarczy po prostu, ja co drugi głos, czy co trzeci głos ważny oddany na Prawo i Sprawiedliwość kładę pod stół do głosów nieważnych. Jeżeli nastąpiłoby to w skali pomyłek miliona w Polsce, tak przypuszczam, to nie są wybory ani sfałszowane, ani zafałszowane. Nastąpi epidemia pomyłek, to nie jest czyn karalny, a każdy z tych członków, z tych ludzi był przemęczony. Każdy się mógł wytłumaczyć. Uważam, prosta sprawa. I tak to wyglądało. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże,
pozdrawiam. Przypomniał pan ten kodeks wyborczy oczywiście w 2011 roku wszedł w życie, przy czym no Prawo i Sprawiedliwość oprotestowało szereg jego przepisów. Była sprawa w Trybunale Konstytucyjnym. Ja byłem pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości wtedy przed tym Trybunałem i udało się między innymi wygrać w Trybunale tę sprawę, żeby nie było dwudniowych wyborów. Bo był taki przepis w kodeksie pierwotnie, że wybory mogą trwać dwa dni. Więc to zostało, no, gdyby one trwały dwa dni, to dopiero byłoby pole do nadużyć. Ale no tutaj naprawdę, jakby, no jeszcze raz powtórzę, no my mamy jasną tutaj koncepcję. Musi być zmieniony system liczenia głosów, przezroczysta urna, kamera, pojedyncze liczenie głosów, nie w podgrupach, i wtedy będzie można nad tym zapanować. Obecny system jest zbyt skomplikowany. No, wiemy, co trzeba zrobić z polskim systemem wyborczym, tylko musimy mieć większość głosów.
My mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze, słuchamy.
Anna ze Stwarzańca. Ja bardzo pozdrawiam ojca prowadzącego i pana mecenasa. Myślę, że demokracji to nie mieliśmy przez te całe 25 lat i nie będziemy jej mieć dalej. Trzeba słuchać niejakiego pana Niesiołowskiego, który się wypowiadał w mediach, że zrobimy wszystko, żeby PiS nie doszedł do władzy. Dlatego jestem trochę zdegustowana, że w Zarządzu nie we wszystkich komisjach nawet byli przedstawiciele PiS-u. Już nie wspomnę o mężach zaufania. Jeżeli przedstawiciele PiS-u, bo ktoś przecież te wszystkie listy członków komisji podaje do gminy, do urzędów miast, nie będą obsadzone, nie będą dopilnowane, to nie możemy liczyć, że w ogóle wybory będą kiedykolwiek, chociaż na tym najniższym szczeblu, kontrolowane. Bo wśród członków komisji są od lat te same osoby. Nikt tego nie weryfikuje, czyli człowiek, który nie ma poglądów zgodnych z zasadami obowiązującymi w PiS-ie, nie jest weryfikowany. A mówię, w czasie ostatnich wyborów nie było nawet wśród kilku komisji członków przedstawicieli PiS-u. Z tego, co mi wiadomo, też nie było żadnych mężów zaufania. W poprzednich wyborach do parlamentu znam osobę, która czuwała nad tym, żeby były obsadzone. Ludzie byli chętni. Oczywiście trzeba było koło tego chodzić i zabiegać. byli ludzie chętni i gdyby ktoś tym się zajął, sądzę, że i w tych ostatnich wyborach też by były obsadzone miejsca na mężów zaufania i na członków komisji. A skoro nawet w komisjach nie było przedstawicieli PiS-u, jestem tym zbulwersowana i nie ukrywam, że chcę o tym napisać do prezes Kaczyńskiego, bo uważam, że na szczeblach właśnie tych tutaj regionalnych Wielkopolski i tych wszystkich małych miejscowościach, no ktoś za to odpowiada. Gdyby to było rozgłoszone, ludzie na pewno by, gdyby wiedzieli, gdzie mają się głosić i ktoś tego pilnował, to by było. Ja dziękuję, że pan mecenas, przepraszam, w pewnym momencie dostrzegł, że PSL, już nie mówię o PO i twoim ruchu i SLD, to wszystko jest, przepraszam, mafia, która gromadzi w swoich szeregach. Oczywiście część ludzi pewnie jest w miarę uczciwych, ale gromadzi w swoich szeregach byłych aparatczyków PZPR-owskich, agenturę sowiecką i niemiecką. Także to są ludzie, którzy dzisiaj są przy władzy i cieszę się, że pan mecenas jest, jak sądzę, ideowcem i przeszedł do PiS-u.
Dziękuję bardzo.
To tyle z mojej strony.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo pani. No jednak powraca echa wyborów. Echo mocne. Panie mecenasie, bardzo prosimy.
No myślę, że to dobrze, że wraca to echo wyborów, dlatego że no, ten głównie ten problem spowodował, że mówimy o tym roku oddalającej się demokracji i zrobienie porządku, czyli jakby wyciągnięcie wniosku z tego, no co być może i ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie do końca zostało wzięte pod uwagę. My chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy z tej właśnie determinacji złego nastawienia ze strony no, tych, którzy chcieli te wybory fałszować, więc jakby wyciągnięcie wniosku z tej sytuacji, która się stała, jest kluczem do sukcesu w następnych wyborach i chcemy do tego doprowadzić.
No właśnie, a to słowo, no to różne, no jednak różne są tutaj oceny działaczy, ale dobrze pani powiedziała, że nie wszyscy, bo najgorzej jest mówić wszyscy, zawsze, wszędzie, prawda? Są osoby, które no jakoś są przekonane do tego, że tam, gdzie są, jest ich miejsce, ale no my, bo myślę, że nie możemy powiedzieć, że na przykład w całym PSL-u nie znajdziemy człowieka uczciwego, prawda? Czy nie, no tutaj w jakichś strukturach. Czy
ojca, ja nie, akurat nie użyłem słowa mafia, bo muszę ważyć słowa oczywiście.
Tak,
immunitet
tutaj.
Nie jest aż tak źle, ale no sitwy są oczywiście lokalne i to sitwiarstwo w Polsce się niestety rozprzestrzeniło i Prawo i Sprawiedliwość chce z tym zrobić porządek.
No właśnie,
jeszcze, jeśli mówimy tak o wyborach, proszę ojca, to bardzo ważna rzecz, jeszcze jedna, o której chcę powiedzieć. I to mianowicie Prawo i Sprawiedliwość chce ograniczyć kadencję władz tych jednoosobowych funkcji samorządowych, wybieralnych jednoosobowych, a więc prezydentów, burmistrzów i wójtów do dwóch kadencji. To jest bardzo ważne, bo no, oczywiście nie dotyczy to wszystkich i są osoby, wójtowie, prezydenci, burmistrzowie, którzy dłużej pełnią te funkcje i dobrze je pełnią, ale to jest jednak dla takiej higieny psychicznej, politycznej, państwowej powinno być dwie kadencje i przerwa, bo w przeciwnym razie to zaczyna dominować takie poczucie już, że gmina, miasto to jest własnością tego prezydenta czy burmistrza, a nie on jest nie gospodarzem, tylko właścicielem już tej swojej społeczności, więc to jest konieczne, żeby to wprowadzić. To jest jeden z kluczowych postulatów Prawa i Sprawiedliwości. Ograniczenie liczby kadencji, żeby nie dopuścić do tworzenia się takich sitw.
No właśnie, była część ludzi troszeczkę tak oburzonych tym słowem, że tak się go używa, no ale jako prawnik, panie mecenasie, panie pośle, co się mieści w zakresie pojęcia sitwa? Co można powiedzieć?
To jest grupa, mówi się, to definiuje się jako grupę ludzi, którzy realizują swoje interesy kosztem interesu wspólnego, kosztem interesu publicznego. To niekoniecznie musi być grupa przestępcza, ale to grupa, dla której są, no, ich własne interesy są ważniejsze niż dobro wspólne, którzy się wspierają wzajemnie.
Grupa,
więc
grupa, wybaczą mi pszczelarzy, bo bardzo lubię miód, ale grupa pszczelarzy używa nieczystych na przykład możliwości, znajomości i na przykład korzysta z budżetu gminy, prawda?
Tak, tak.
Wydziera
tak.
pieniądze,
jeżeli, które sobie... nie wiem, no właśnie, wyciągają pieniądze na jakieś cele, niekoniecznie najbardziej potrzebne społecznie, to teoretycznie mówimy, pszczelarze to zacna, zacna rodzina pszczela i pszczelarska, więc żeby tutaj nikogo nie urazić.
Ale zacząłem,
gdyby,
tak.
Ale gdyby no
powiedzmy... Kominiarze, powiedz.
Pieniądze, tak, też zacny, piękny zawód.
Tak.
Ale no, tu są, tu różne grupy mogą być, no ale to najczęściej to są jednak, te sitwy się tworzą wokół władz samorządowych. No, to jest różny biznes, który zarabia, wykorzystuje okłady. No, proszę ojca.
Wynajem terenów, podterenów.
Tak. Jest taka instytucja unijna OLAF, antykorupcyjna, i to ona stwierdziła, że co piąty przetarg w Polsce jest ustawiony. To oni na podstawie swoich danych stwierdzili. No to jest naprawdę bardzo niepokojące.
Jakaś szwedzka organizacja.
Nie, no to jest taki urząd antykorupcyjny, skrót nazwy, tak.
OLAF akurat.
Tak, tak. Unijny, natomiast takie skandynawskie imię.
Imię, tak.
Ale to jest instytucja, która działa w Unii Europejskiej, analizuje przestępstwa na szkodę Unii Europejskiej, wykrywa, ściga. Ale no ona tak Polskę oceniła, więc nie jest naprawdę tak dobrze. I to bardzo często właśnie te ustawianie przetargów, te korzystanie, to są te sitwy. Czasem przestępcze, czasem tylko takie splecione interesami, ale takie wielkie było oburzenie, jak Prawo i Sprawiedliwość zaczęło mówić o tych sitwach. No, to jest fakt, że w Polsce są sitwy i jest ich wiele.
Oburzenie było wielkie. Na słowo przynajmniej, niektórzy mówią, że słowo, no ale to też trzeba jakoś nazwać. Czasami, prawda, no to nie jest jakieś chyba... No ale zostawmy już. Mamy telefon, bo czas nam się już wypełnia. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Jest z nami ktoś?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryk z diecezji wosławskiej, z Kun. Ja serdecznie pozdrawiam pana europosła. Mieliśmy okazję spotkać się przed drugą turą wyborów we Władysławowie. Był pan, popierając kandydaturę pana wójta. No, udało się, jest wójtem wtedy. Dzięki poparciu również pana europosła. Ale nie wiem, czy pan sobie przypomina, ja też jako kandydat do sejmiku tam zabierałem głos. I takie dziwne rzeczy przy liczeniu tych głosów, które, jeśli chodzi o moją kandydaturę, ale w ogóle o listę PiS-u wtedy przedstawiałem, gdzie w systemie, w kole podano w Powiatowej Komisji Terytorialnej, że jedna osoba zdobyła 6000 ponad głosów, druga, czyli ja, ponad 4000, a cała lista 9160. I to już było w systemie, pani oburzona, że coś jest nie tak. No wszystko jest tak, prawda? Gdy pani zwróciłem uwagę, że przecież 6 plus 4 to daje 10, a nie 9, no to po prostu dziwne głosy później. Ale to jest tak, nawiasem mówiąc, że takie sytuacje rzeczywiście miały miejsce. Tylko refleksja moja jest taka. Rzeczywiście to, co pan mówił, że pewnie nie przewidziano sytuacji, jaka determinacja jest tej grupy rządzącej, żeby doprowadzić do zafałszowania czy sfałszowania tych wyborów. I gdy tak rozmawiałem z wieloma ludźmi, wydaje mi się bardzo takimi, którym zależy też na dobru Polski, to my sobie chyba nie zdajemy sprawy, że dla tych ludzi, którzy są teraz u władzy, to sprawa oddania władzy to jest kwestia życia i śmierci wręcz. Bo cała to rządzenie, te wszystkie sprawy ze Smoleńskiem i z tym wiekiem emerytalnym i nie tylko, to przecież no to są rzeczy, które wołają, jak to się mówi kolokwialnie, o pomstę do nieba. I to jest rzeczywiście chyba zlekceważone zostało takie podstawowe rzeczy, które, o których już były też telefony, a więc przypilnowania tych wyborów. Ja byłem w komitetach obywatelskich, byliśmy szkoleni przy tych pierwszych wyborach w 89 roku i później samorządowych, jako członkowie komisji czy mężowie zaufani, to my mieliśmy jeszcze oddolnie szkolenia, jak mamy się zachowywać podczas tych, będąc członkami komisji czy mężami zaufania. Naprawdę to jest bardzo ważne, żeby to byli ludzie nie tylko dlatego, żeby tam sobie mogli dorobić dniówkę i jakieś tam parę złotych, to też jest może ważne, ale też muszą być to ludzie świadki, którzy nie będą i odważnymi, będą mieli odwagę i wiedzieć, w jaki sposób zaprotestować, w jaki sposób się zachować, jak dopilnowywać tego. I prawda też jest taka, że aparat partyjny, partia jako PiS, który ma dotacje, no, powinna o to zadbać, ma środki finansowe ku temu. Jest wiele jeszcze innych rzeczy, które można było poruszyć, ale wydaje mi się, że tutaj by trzeba wrócić jak gdyby znowu o te 180 stopni do tyłu i na nowo taką oddolną rzeczywiście procedurę przygotowywania tych mężów zaufania i członków komisji. I to zarówno na szczeblu tym obwodowych, jak i tych terytorialnych, czy wojewódzkich, czy jeszcze wyższym. Tam po prostu nie może zabraknąć ludzi, którzy są odważnymi, światłymi ludźmi, przygotowanymi do takich rzeczy. Nie tylko złapanki, że dobrze, żeby to było i pod egidą, czy PiS-u, czy jakiegoś innego ugrupowania. To muszą być jeszcze ludzie do tego przeszkoleni i przygotowani.
Właśnie, bardzo mądry głos i myślę na koniec bardzo potrzebny. Dlaczego? Bo możemy mówić, narzekać i wypominać i tak dalej, natomiast tutaj Pan nas zachęcił, że jest jeszcze coś do zrobienia, prawda, konkretnego przez te miesiące, które się są przed nami. Myślę, odpowiedź, Panie Mecenasie, będzie podsumowaniem naszych rozmów, a na koniec ich niespodzianka jeszcze z Pana strony.
Tak, jasno, bardzo dziękuję za ten głos. Pamiętam spotkanie we Władysławowie. Cieszę się, że wybory w gminie poszły po dobrej myśli. Jeździłem w różne miejsca w Polsce, popierałem kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. No, tylko trzeba się zgodzić z tym. Oczywiście musimy wielką pracę wykonać, żeby przygotować się naprawdę już tym razem dobrze. No, mamy do czynienia ze zdeterminowanym przeciwnikiem. Do tej pory się wydawało, że to są jakieś tam pojedyncze incydenty, że będziemy w stanie nad tym zapanować, no ale okazuje się, że to jest system po prostu. To już jest dobrze przygotowany system oszustw wyborczych. On jest poniekąd też, tutaj nie mówiliśmy o tym, ale system klientelizmu politycznego, który w Polsce zapanował, on temu sprzyja. Dlaczego? Dlatego, że na przykład takie zjawisko było ciekawe, że te nadzwyczajnie dobre wyniki PSL-u były tam, gdzie kandydowali przedstawiciele władz wojewódzkich z PSL-u, marszałkowie, wicemarszałkowie województw. Tam były nadzwyczaj dobre wyniki. A dlaczego? Ano dlatego, że od łaski bądź niełaski tych marszałków zależą pieniądze dla gmin. Wójt jest bardzo uzależniony, musi się kłaniać w pas władzy wojewódzkiej, która da mu pieniądze unijne albo nie da, a daje jak chce, po uważaniu. Niby są kryteria, niby są komisje, a potem dzielenie jest tak, jak się chce. Więc to jest ten pewien mechanizm, który taki powoduje taki klientelizm polityczny. I to jest też jakby sprzyjające nadużyciom wyborczym, no bo niektórzy starają się gorliwie tej władzy dostarczyć jak najlepsze wyniki, żeby władza była zadowolona, żeby ona pamiętała, jak będzie dzieliła pieniądze. I to ma duży wpływ właśnie na motywowanie do takich nadużyć wyborczych.
Właśnie. A i zachęta do tego, żeby jeszcze pomyśleć, myślę, że na etapie tam poziomie centralnym też będą jakieś tutaj konkretne rzeczy przesyłane, rozwiązania, ale tutaj na tych szczeblach też gmin nawet, prawda, czy tych naszych miejscowości konkretnych też, żeby się do tego garnąć, żeby jakoś się nie uciekać, żeby potem tylko łatwo jest oceniać, że mogło być tak, a tak, a gdy trzeba, słuchaj, no to może mówić te mężem zaufania, no wiesz, mam siatkę, mam to, mam spacer, mam rower, więc tak to jest w tych pewnie wygiwaniach się. Dziękuję bardzo. Rok oddalający się demokracji, podsumowanie prawie że roku czasu dokonał pan poseł mecenas Jan Wojciechowski z Prawa i Sprawiedliwości, europoseł, który teraz za chwileczkę, drodzy państwo, będzie pewna niespodzianka, pan poseł wyraził chęć zaśpiewania kolędy i zagrania na gitarze, bowiem jest to jego hobby. Więc będzie okazja na zakończenie naszej audycji to usłyszeć i to będzie wprowadzenie też do naszej modlitwy na zakończenie dnia, do komplety. Mamy czas Bożego Narodzenia, więc jak najlepiej, jak najbardziej to będzie służyło. Cóż, nie wszystkie telefony dało się odebrać. Ja dziękuję tym, którzy mieli cierpliwość i połączyli się z nami. Myślę, że będzie okazja jeszcze rozmawiać o ten temat nie jeden raz, więc zapraszamy jeszcze kiedyś. A teraz już, drodzy Państwo, śpiewa dla nas pan europoseł Jan Wojciechowski kolęda.
Zaśpiewa moją ulubioną kolędę, która tak się trochę wiąże z tymi naszymi dyskusjami o niesprawiedliwości, o krzywdzie. Ona mi się tak zawsze kojarzy. Kolęda "Nie było miejsca dla ciebie", napisana w jednym z obozów jenieckich przez polskich więźniów.
Prosimy.
Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie, bo narodziłeś się, Jezu, w stajni, ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć chciałeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Gdy liszki mają swe jamy, ptaszęta swoje gniazdeczka, dla ciebie brakło gospody, tyś musiał szukać żółweczka. A teraz czemu wśród ludzi tyle łez, jęku, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. A teraz czemu wśród ludzi tyle łez, jęku, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie niejednej człowieczej duszy.
Proszę bardzo, więc talent
Bogiem
kolejny.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Mówiący, śpiewający pan Janusz Wojciechowski, europoseł i także no, kiedyś powiedzmy szef Najwyższej Izby Kontroli, działający teraz jako polityk w Prawie i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie pośle, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Jeszcze raz wszystkim słuchaczom wszelkiego dobra w nowym roku. Dla nas wszystkich, dla naszej ojczyzny, w naszych domach, w naszych rodzinach, w całej naszej Polsce.
Dziękuję bardzo.